Witajcie, drogie nocniki. To był kawałek AgroStyle Where is Yoki, stworzony przez jednego z nas, przez AgroStyle, jak się można łatwo domyślić. Kawałek, który ma troszeczkę japoński vibe, co w żadnym wypadku nie jest przypadkowe dzisiaj, gdyż wyruszamy po raz kolejny do Japonii. Przed chwilą, znaczy w środę mieliśmy prawdziwego Japończyka, a dzisiaj mamy na chyba najbardziej zwibusowanego nocnika pośród nas, czyli Kurta. Witaj, Kurcie.
Witaj, Zanonie. Dzień dobry, słuchacze. A właściwie należałoby odpowiedzieć konnichiwa.
Och, mój Boże. Jakoś zawsze mnie przerażał japoński, jak ma być szczery. Później, jak troszeczkę zgłębiłem temat, to się okazało, że jest to język łatwiejszy niż chiński. I nie jestem odosobniony w tym poglądzie. Pewnie go podzielasz, jak znam życie.
Chińskiego się wprawdzie nie uczyłem, natomiast zdecydowanie jest i łatwiejszy w odbiorze w takim sensie, że i bardziej można rozpoznać, co kto mówi. Poza tym w języku japońskim nie występują tony, tak jak w języku chińskim. Każda sylaba brzmi właściwie tak samo, w sensie wypowiada się ją tym samym tonem. Natomiast w języku chińskim, z tego co wiem, jeżeli się powie ha, 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 to są cztery różne słowa.
No, to jest przerażające. A jak ktoś, no patrz, jaki dodaje nowe pole do wszelkiego rodzaju jakichś, powiedzmy, wad wymowy, nie? U nas to po prostu jest dźwięk inny i koniec, nie? I pół biedy, a jak ktoś ma jakieś problemy takie, że wiesz, nie potrafi równo mówić, czy coś, albo się jakoś chrząknie, czy coś, to daje ogromne, no, pole do problemów. No, ale wracamy do Japonii, nie? Olać Chiny. Jak widać na miniaturce dzisiejszej audycji, no, Tokio w pełnej okazałości. I ma tam coś takiego charakterystycznego dla siebie to miasto. Powiedz mi tak na szybko, czemu Japonia, skąd, jaka była ta pierwsza manga albo anime? No, przypuszczam, że raczej najpierw było anime.
Pierwsze było anime. Tak, no, zainteresowanie Japonią pojawiło się tak w moim życiu w wieku nastoletnim, można by powiedzieć. Na początku oczywiście, będąc małym berbeciem, przedszkolakiem, oglądałem anime na Polonii 1, później oglądałem Czarodziejkę z Księżyca na Polsacie, natomiast nie miałem świadomości, że są to animacje pochodzące z Japonii. Wtedy też nie miałem jakby rozróżnienia między Japonią a Chinami, jeżeli słyszałem o tych obu krajach. Później pojawiły się Pokémony, wtedy już miałem troszkę bardziej pojęcie, że coś takiego jak anime istnieje i że są to japońskie animacje, a to ze względu na to, że czytając CD Action, czyli taki magazyn o grach komputerowych, jeżeli ktoś nie wie, w tym CD Action pojawiały się właśnie reklamy magazynu Kawaii. No i tam było, no w tych reklamach było napisane, że jest to magazyn o japońskiej popkulturze i komiksach. Dlatego wtedy mniej więcej w wieku 10 lat nabrałem takiej świadomości, aha, że te rysowane obrazki, które nie są amerykańskimi bajkami w telewizji, pochodzą właśnie z Japonii. Natomiast takie większe zainteresowanie tym tematem pojawiło się w roku 2004. Wtedy byłem w gimnazjum i siedziałem na wakacjach u babci. No i tak troszeczkę mi się nudziło i poprosiłem wtedy swoją mamę, żeby mi kupiła magazyn Kawaii. No bo gdzieś będąc razem na zakupach go dojrzałem w jakimś kiosku czy w sklepie na regale z prasą. No i wtedy się zaczęło. W sensie, wtedy czytając tą gazetę, nabrałem takiej świadomości, że o cholera, jest coś więcej niż poza tymi kreskówkami z Polonii 1, poza tą Czarodziejką z Księżyca i poza Pokémonami, które widziałem w telewizji. Że jest masa innych tytułów, o których nie miałem pojęcia, że istnieją i które bardzo chciałbym zgłębić, bo po prostu obrazki z nich wydawały mi się atrakcyjne. Już wtedy miałem dostęp do internetu. Wtedy raczkował także YouTube, zanim został wykupiony przez Google. I między innymi na YouTubie można było znaleźć pirackie wersje z tłumaczeniem niektórych anime. Tak więc zaczęło się tak jakby właśnie od tego YouTuba. Później, no i wkręciłem się w to. Zacząłem wchodzić na różne strony internetowe związane z mangą i anime. A ponieważ już się wchodziło na te strony związane z mangą i anime i oglądało się te animacje, to zacząłem się tak zastanawiać, a jakby może zgłębić tematy tego, co pokazują ci bohaterowie w anime, tych na przykład przedmiotów, które używają, tych dań, które jedzą, czemu zachowują się tak, czemu idą do tej świątyni podczas Nowego Roku i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby z zainteresowania Japonii przerodziło się, przepraszam, z zainteresowania mangą i anime przerodziło się w zainteresowanie samą Japonią.
No to powiem Ci, że całe szczęście, albo i nieszczęście, że w moich lokalnych sklepikach z prasą kawaii się pojawiło mega, mega późno, bo być może bym skończył tak samo jak i Ty. No, już się pojawił, bajt się udał, oczywiście pan doktor Dres już wszystko wie, to mu tutaj pytał, co tu robi ta Statua Wolności w ogóle, Pieronie, czemu Nowy Jork? Ale już Jacek z Australii go ładnie wytłumaczył, no a może Ty powiedz coś więcej. Skąd ta statua wolności?
Skąd ta Statua Wolności? To, co widzicie na zdjęciu, jest to statua wolności na Odaibie. Odaiba jest to nazwa takiej sztucznie wytworzonej wyspy na Zatoce Tokijskiej, która znajduje się właśnie w obrębie, w obszarze administracyjnego Tokio. Jest to takie główne miejsce, gdzie można znaleźć albo jakieś parki, albo centra handlowe, albo także magazyny, no bo dosyć blisko są doki. No natomiast Statua Wolności wzięła się z tego, że ta Statua Wolności, którą znamy z Nowego Jorku, nie jest to jedyna Statua Wolności, jaką wyprodukowali Francuzi. Okazuje się, że Francuzi mają po prostu taką tradycję produkować takie Statue Wolności i je rozdawać niektórym krajom. I między innymi taka mniejsza wersja Statuły Wolności trafiła do Japonii, tak więc to także jest dar narodu francuskiego dla Japończyków.
Aha. No właśnie. To bardzo ciekawa rzecz, muszę powiedzieć. Widzę,
Potrzeba
że chyba...
może stać za, widzę, za tymi atakami.
Widzę, że chyba... Aha. Coś tu się już pojawiło. Przepraszam, najmocniej już były jakieś ataki. Ataki? Jakie to ataki? Nie wiem, ale potrzeba może za nimi stać. Dowiemy się później. Ja już tutaj do mojego wywiadu piszę. Tutaj, moment. Tak. No, jak jesteśmy przy interakcji, to poza tym, że możecie słać donaty na link w opisie, rzecz jasna, tipli.eu, kotek mruczek, no to możecie też do nas dołączyć się, zadzwonić na Discordzie, na kanale Dzwonimy do Audycji. Tutaj prosiłbym też o czujność moderaturę, żeby w razie czego zrobić porządek. Dobra, ale wracam do Ciebie, Kurcie. Jak tak słuchałem tych Twoich opowieści o Japonii, szczególnie ostatnio, to mam takie wrażenie, że podszedłeś do tego tematu od tego momentu bardzo jakoś metodycznie, tak? Że poukładałeś to sobie w głowie i stwierdziłeś, dobra, najpierw zrobię to i to i później cyk, będę w Japonii. Czyli co? Nauka japońskiego, tak? Najpierw samemu, później szkoła jakaś?
No właściwie to nie jest do końca prawda z tym, co mówisz, ponieważ moja pierwsza wyprawa do Japonii była troszkę właśnie, że tak powiem, spontaniczna. Jeżeli chodzi o naukę języka japońskiego, ja w liceum nauczyłem się hiragany i katakany. Hiragana i katakana są to dwa, można by powiedzieć, alfabety sylabiczne, które są używane w języku japońskim. I to właściwie tyle. Resztę japońskiego znałem albo właśnie z kreskówek, albo z jakichś takich prostych zwrotów, które sobie wyszukałem gdzieś w internecie. Pierwszy raz do Japonii pojechałem w roku 2017, wtedy, kiedy jeszcze nie znałem języka japońskiego. Akurat rok... Tak?
A nie, nic, poczekaj, zrobię tutaj jak klasyk. Cicho, donajcik, 10 zł od Kloda za wściekłe ataki. Dziękuję, panie Klod. No, kontynuuj.
Pozdrawiam Irlandię. Tak, więc w roku 2016 udało mi się zdobyć pracę, w której pracuję do dziś. No i powiedzmy to, tak, może to wyminę zbyt dziwnie, ale no polepszył się troszkę mój standard życia i mogłem sobie pozwolić zaoszczędzić pieniądze, żeby właśnie w 2017 roku wyjechać do Japonii na półtora tygodnia. I dopiero po powrocie z tej Japonii zdecydowałem, że nauczę się języka japońskiego, ponieważ ta pierwsza moja wyprawa no sprawiła mi dużo trudności. W sensie ten brak języka japońskiego naprawdę sprawił mi dużo, dużo problemów i trudności w czasie tamtego pobytu.
No to jak jest ze znajomością angielskiego? Bo wiadomo, Francuzi znają, ale nie gadają. A Japończycy?
Japończycy mam wrażenie, że nawet nie znają. nie gadają dlatego, że nie znają. Autentycznie, jak byłem pierwszy raz w roku 2017 i znalazłem tylko dwie osoby, które mówiły po angielsku. Jeden to był pan celnik na lotnisku, który badał moje bagaże. Drugą osobą był pan na lotnisku, starszy pan, który pracował w sklepie, gdzie sprzedawano karty SIM z internetem komórkowym.
Ale to czekaj, to jest niemożliwe. Normalnie to jest kraj, który jest niesamowicie zamerykanizowany. Tam nawet swego czasu były protesty przeciwko amerykanizacji społeczeństwa, a takie normalne na ulicach, nie? A jednocześnie nie znają angielskiego? Mają w tyle wtrąceń.
No. Mhm. To znaczy tak, no wydaje mi się, że ta amerykanizacja Japonii przejawiła się tylko w tym, że Amerykanie, że Japończycy noszą zachodnie ciuchy, że mają u siebie McDonald's i mają wtyczki i gniazdka takie jak Amerykanie. I to tyle tak naprawdę. Z tego co wiem, oni uczą się japońskiego, przepraszam, uczą się języka angielskiego w szkole, natomiast uczą się go w taki sposób, żeby móc zdawać egzaminy z języka angielskiego w szkole. Nikt nie uczy ich, żeby rozmawiać po angielsku z kimkolwiek i podejrzewam, że taki uczeń po ukończeniu szkoły nawet nie jest w stanie przeczytać artykułu z gazety w języku angielskim.
To coś jak ja z niemieckim mam, nie? Że tak powiem. Tak, mając też sporo anglicyzmów w japońskim, zwraca uwagę ciąg bąka. Tak, chyba nawet na pocałunek często się używa anglicyzmu.
Jest, kisy.
No, to jest dla mnie jakaś kurde masakra, nie? Niepojęte. I rzuciło mi się to w uszy, jak słuchałem właśnie różnych openingów z animu i muzyki japońskiej jako takiej, nie? Przecież tam jest praktycznie w każdym kawałku jakiś anglicyzm, nie? Moi drodzy, pomysł był taki, żeby zamysł, przynajmniej kurta oryginalny, żeby rzucić tutaj japońską muzykę i coś zapodać, co ja osobiście bardzo lubię i słucham, a jak już mi się faza trafi jakaś, to w ogóle całkiem. Natomiast problem polega na tym, że chyba pierwszy raz, kiedy się spotkałem z tym, że były copyright strajki na YouTubie, no to było właśnie na kanałach, które wrzucały muzykę japońską, jakieś porno graffiti. Pamiętam swego czasu, było zespołem, który znikał. Nie było go nigdzie. Nie szło tego posłuchać, mogłeś to posłuchać na jakimś Yuku, ale nigdy na YouTubie, nie? To ja, jeżeli się pojawił jakiś kawałek z porno graffiti, to był tylko moment i od razu zmykał. Japończycy jakoś chorobliwie chyba bronią tych praw autorskich. Niepojęte to jest dla mnie.
No to jest chyba ten właśnie słynny efekt Galapagos, że Japończycy wymyślają coś u siebie i nie za bardzo chcą tą, czy to technologię, czy to nawet jakieś przejawy kultury wypychać na zewnątrz.
Potrzeba może stać za tymi atakami.
Potrzeba może stać za tymi atakami. Się okazuje, że znowu coś tutaj jest, jakiś atak. Tomu i Gosia na cichą myszkę. O, dobra, dziękuję Tomu Gosia. Będę zbierał na cichą myszkę jak krop, albo coś zrobię z gainem mojego mikrofonu. Nie wiem, czy dacie wiarę, ale ma zaledwie 5% swojej mocy. Nie? No, ale cóż, co zrobisz, nic nie zrobisz. Dobra. Tutaj dygresja nam troszeczkę wykoleiła. Jak wygląda ta nauka? Powiedz mi. Gdzie, jak, czemu, za ile, jak długo?
Mhm. Tak więc, tak jak mówiłem, po tym pierwszym pobycie w Japonii w 2017 roku, we wrześniu postanowiłem zapisać się na kurs języka japońskiego w szkole językowej przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie.
O, polecam, gorąco polecam. To jest niesamowite miejsce. Tam są niesamowite eksponaty, rzeczy. Muzeum Manga w Krakowie to jest coś cudownego po prostu. Ale powiedz więcej.
Muzeum Manga zostało założone przez Andrzeja Wajdę i jego żonę Krystynę Zachwatowicz. No i od kilkunastu lat właściwie, oprócz także takiej formy swojej dydaktycznej, w której przedstawiają różne przedmioty czy dzieła sztuki z Japonii i nie tylko z Japonii, bo czasem odbywają się tam także wystawy sezonowe artystów z Chin czy z Korei i innych krajów Azji. No to także przy tej szkole i przy fundacji tego muzeum działa także szkoła językowa. Szkoła językowa, która notabene została zasponsorowana z datków Związku Zawodowego Pracowników Kolei Japońskich.
Ohoho, czyli gdzieś tam pieniądze Shinkansena są w tym wszystkim. No.
Tak, pieniądze Shinkansena, no, głównie ze względu na to, że Andrzej Wajda miał kontakty z Lechem Wałęsą. Podczas swojego pobytu w Japonii, no, udało mu się nawiązać jakieś znajomości wśród tamtejszych związków zawodowych, które oczywiście popierały Solidarność. No i także udało mu się zdobyć fundusze na między innymi budowę tej szkoły językowej.
No, powiedz mi, bo to jest ciekawa sprawa, nie? Jest jakaś taka, i to już stwierdzam tutaj, kurde, autorytatywnie i nie ma gadki, jest jakaś taka dziwna więź Polaków z Japończykami, coś, może to nie jest wybitnie znane i tak dalej, ale to nie jest tak, że tylko Polacy się interesują Japonią, ale są też Japończycy, którzy coś tam wiedzą o Polsce. Nie wiem, czy takich ludzi spotkałeś, czy nie, do tego jeszcze pójdziemy później, ale powiedz mi taką, bo skoro jestem Wajda i pojawił się wątek filmowy, która polska aktorka była bożyszczem pewnego reżysera japońskiego z animu?
Zakładam, że masz na myśli Małgorzatę Foremię.
No, jesteś bogiem łibowskim, chłopie. No, przybliż to troszeczkę naszym słuchaczom, ale w życiu byście nie powiedzieli, co nie?
Tak więc reżyser znanego filmu animowanego Ghost in the Shell, jak on miał na nazwisko?
Mamuro Oshii,
tak jest, zgadza się. W 2001 roku postanowił w Polsce nakręcić taki film aktorski, który nazwał Avalon. W tym filmie grali tylko i wyłącznie polscy aktorzy i w tym filmie także mówiono w języku, posługiwali się oni językiem polskim, tak więc mimo, że film był stworzony przez Japończyków, za pieniądze Japończyków, to w Japonii na całym świecie był wyświetlany z napisami.
No to jest, jak mam być szczery, coś niesamowitego. Mamoru Oshii jeszcze ma inną słabość. Tą słabością są psy, basety konkretnie.
Tak jest. Chyba w każdym Ghost in the Shell się pojawiają te basety.
Tak. No, ale to polecam. To jest Ghost in the Shell, to jest anime, któremu zawdzięczamy Matrixa i taki nowy oddech cyberpunka na zachodzie. No, oraz to, że jeden z naszych nocników tutaj jest Weebusem. No, nie jeden, bo przepraszam, jadę dobrą sprawę też. U mnie to był właśnie Ghost in the Shell, który już mnie tak do końca pocisnął przez tą moją miłość do cyberpunka. Zrobił ze mnie takiego lightowego, ale jednak troszeczkę Weebusa. Czyli tam się uczyłeś. No dobrze, no i mówiłeś ostatnio u Błażeja, że ludzie, którzy z tobą tam byli, no tak w sumie to do końca chyba nie wiedzieli, po co się uczą tego japońskiego, chyba dla samego szpanu, tak? Czy jak to później? Jakieś miałeś relacje z tymi ludźmi? Coś ich znałeś? Jak oni dalej to wykorzystali? Bo jak ty, no to się domyślamy, że to nie zostało zmarnowane.
No takie odnosiłem wrażenie. Wiesz co, nie mam kontaktu z tymi ludźmi. Oprócz, jedyny kontakt jaki z nimi miałem, no to wyłącznie na tych zajęciach. Na tych naszych zajęciach, które odbywały się w sobotę, była nas grupa 10-12 osób. Z czego mniej więcej 3 z tych osób jeszcze były w liceum, natomiast większość z nich, no to były osoby, które miały 20 kilka lat, nawet 30 kilka lat. Takie odczuwałem wrażenie, że one jakby nie za bardzo interesują się Japonią. W sensie, na przykład, jeżeli na pierwszych zajęciach nasza nauczycielka pokazywała nam różne zdjęcia, czy to z Japonii, jakichś słynnych miejsc, czy to słynnych Japończyków, czy na przykład potraw, to żadne z nich nie było w stanie odpowiedzieć, co widzi na tym zdjęciu. Tak więc właściwie tylko ja wykazywałem się jakąkolwiek aktywnością na tych zajęciach. No i to było takie troszkę dziwne. No i jak pytałem się także tych osób, to właściwie nie chciałem brzmieć oczywiście jakoś tak natrętnie czy niemiło, tylko tak, no, kiedyś zadałem któremuś z nich takie pytanie, że no to skoro nie chcesz jechać do Japonii, no bo tak ta osoba powiedziała, no to po co się uczyć japońskiego? Ona odparła, no żeby znać japoński. Tak, więc to faktycznie mogło to... Takie odczuwałem wrażenie, że niektóre osoby chodziły tam po to tylko, żeby się podchwalić na przykład przed kimś, że chodzą na japoński.
No, trochę to snobistyczne i faktycznie, żeby tam wrzucić jakiegoś bonmota japońskiego i haiku i to, jak jestem, o moją bułkę przez piwułkę. Na YouTubie widzicie dworzec tokijski. Jak to wygląda w środku, bo nie jesteś człowiekiem, który robi tony zdjęć, ale to zdjęcie chyba pokazuje troszeczkę takie wpływy kultury europejskiej. Czy to jest konstrukcja z epoki Meiji?
Dokładnie tak, jest to konstrukcja z epoki Meiji. To, w jakiej formie widzisz na zdjęciu ten dworzec, on tak wyglądał faktycznie na samym początku. Podczas II wojny światowej Tokio zostało zbombardowane i zniszczone z ziemią, tak więc musiano odbudować ten dworzec i odbudowano go mniej więcej tak samo, tylko z jedną różnicą. Ten nowo odbudowany dworzec po wojnie był krótszy o jedno piętro. Natomiast to, co widzisz teraz, to jest już... oni go przeprowadzali renowację jakoś gdzieś po roku 2010, z tego co pamiętam. Tak więc on już wygląda w tym momencie jak przed wojną. W sensie ma tam dokładnie tą samą liczbę pięter. A jak wygląda w środku? No, tu też jest taka ciekawa historia związana z tym moim pierwszym przyjazdem do Japonii. Jeżeli przylatuje się do Tokio, to zazwyczaj przylatuje się na największe lotnisko w kraju, czyli lotnisko Narita, które jest położone około 70 km od centrum miasta. I właśnie trzeba wsiąść w pociąg i przyjechać do Tokio i większość tych pociągów właśnie kończy swój bieg na tym dworcu głównym. No i historia jest taka, jest to jedna z pierwszych rzeczy, która mnie zaskoczyła, że ten dworzec jest cholernie wielki i ja się w nim zgubiłem. Po prostu musiałem pójść do... musiałem pójść do informacji i tam pani, która pracowała w informacji, na migi mi wyjaśniła, gdzie ja muszę iść, przez którą
Jezus Maria. To jest niemożliwe, naprawdę. Jest mi ciężko uwierzyć, że wiesz, kraj pierwszego świata, taki turbo nowoczesny, ma takie problemy, nie? To jest niesamowite.
Ja ci powiem więcej. Słuchaj, osoby, które pracowały w obsłudze lotniska, czyli ci, którzy pracują nawet w biurze migranckim, w sensie, może zacznę od początku. Jeżeli się przylatuje do Japonii, to trzeba wypełnić kilka druczków, w sensie druczek taki, w którym piszesz, że kim jesteś, po co tutaj przylatujesz, w jakich celach, czy masz zadeklarować jakieś waluty czy złoto, które przywozisz do kraju. No i oczywiście typowy test na głupka, czy jesteś terrorystą, czy chcesz nas zaatakować. No i później skanują ci odciski palców wskazujących, robią ci zdjęcie oczu.
O Jezus Maria, i co? Odcisk odbytu jeszcze, tak? Powiedz.
Nie, odcisk odbytu nie, ale to no, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, czy tam boi się i twierdzi, że no to rząd światowy zbiera te wszystkie dane, no to niech lepiej do Japonii nie jedzie.
Powiem ci, że w dobie tego pięknoduchostwa, takiego internacjonalizmu i nie wiadomo czego, i tego bajzło, jak to mówią Chińczycy, tej białej lewicy takiej, która bardziej niż dobrostanem robotnika przejmuje się, żeby było odpowiednie diversity, widziałem już parę razy w internecie, że niektórzy ludzie przeżywali szok na to, kiedy ktoś, kto mieszka w Japonii, jakiś gaijin, czyli tam zachodni barbarzyńca, stwierdza, kochając ten kraj, tą kulturę i to wszystko, stwierdza, że w jego odczuciu Japończycy są rasiści albo po prostu spotkał się z rasizmem. Ty się z rasizmem spotkałeś? Bo nieufność, no to już jest na starcie, nie? Ale rasizm...
Nie, z żadnym rasizmem się nie spotkałem w Japonii. Faktem, no tak jak mówię, no w większości przypadków nie będziecie w stanie porozmawiać z nikim po angielsku. Oni będą wam odpowiadali wam coś w języku japońskim, będą wam coś pokazywali na migi, ewentualnie w niektórych sklepach mogą nawet, niektórzy się tak przygotowali, niektóre placówki się przygotowały na coś takiego, że po prostu wręczają taką laminowaną kartkę z jakimś napisem po angielsku, na przykład instrukcją typu, że weź ten kubełek, zdejmij na przykład buty, tutaj pobierz stąd kimono i ręcznik i idź na gorące źródła, coś w tym stylu. No, natomiast nie, z takim rasizmem się tam nie spotkałem.
Czy nie widziałeś nigdzie tabliczki, że gadziną, zakaz wstępu?
Nie widziałem nic takiego. Słyszałem o takich tabliczkach faktycznie, ale o czymś takim nigdy nie słyszałem. Przypomina mi się jedna sytuacja, aczkolwiek nie wiem, czy to można nazwać jakąś rasistowską, moim zdaniem nie. Byłem kiedyś, poszedłem wieczorem do takiego baru, coś pomiędzy barem a restauracją. Okazało się, że byłem tam jedynym białasem i jedynym niejapończykiem. I ta osoba przy barze, czyli zakładam jego właściciel, która mnie zobaczyła, on troszkę tak spanikowany zaczął mówić po japońsku, że ja nie znam angielskiego, mogę cię obsługiwać tylko po japońsku. Ja mu odpowiedziałem, że dobrze, nie mam problemu, ja japoński trochę znam.
O, jak zareagował?
Był taki troszkę spanikowany, ale on był spanikowany nie tym, że jestem biały, tylko on był pewnie spanikowany tym, że na przykład ja coś będę od niego chciał, a on mnie nie zrozumie. Na szczęście, nie wiem, nasza konwersacja, czy tam zamawianie tego, co chciałem tam zjeść i wypić, poszło dobrze i na końcu nawet pożegnaliśmy się. On się pożegnał ze mnie uśmiechem na ustach. Tak więc to nie jest rasizm, tylko to jest takie, taki może nie strach nawet przed nieznanym, tylko strach przed tym, żeby się nie wygłupić.
No tutaj się chyba kłania ten taka dziwna mentalność japońska, że Japończyk ma dwie twarze, jedną taką dla siebie, a drugą dla tych wszystkich ludzi dookoła. I że bardzo ważnym jest, jak jest coś postrzegane. No, a my teraz tutaj wjechało zdjęcie pomnika Godzilli, nie? Możesz tak dwa słowa o tym powiedzieć?
Pomnik Godzilli, który widzicie, to nie jest jedyny pomnik w Tokio. Ten akurat pomnik znajduje się w takiej dzielnicy Hibiya. Jest to taka prestiżowa dzielnica ciut na południe od Pałacu Cesarskiego. Jeżeli widzicie na tym zdjęciu, ona stoi przed Toho Screen and Stage. Toho jest to nazwa wytwórni, która właśnie produkuje filmy z Godzillą, a oprócz tego mają swoją sieć kin i teatrów.
Aha. No, potrzeba strasznie się kończy z tego, że masz głos podobny do Grześka Przedsiębiorcy. Pozdrawiamy Grześka. W rzeczy samej masz. Jeden tylko detal się troszeczkę odróżnia, ale to jest niesamowite, jak ludzie mają w radiu podobny głos do siebie. To jest nie do przejechania. Okej, to był taki chwileczkę temat do pchadziura, bo chcę skoczyć teraz do naprawdę czegoś konkretnego. Jak przygotowałem listę pytań do tego odcinka, to oryginalnie w tym miejscu było Pacinko, bo Pacinko wspomnieliście, Uba, że ja tylko tak przez chwilę, się wspomniał Taka. No i powiedział, że to jest chyba najpopularniejszy sport z piłką, tudzież kulkami w Japonii. Tak w dwóch słowach, na czym to polega, nie? Bo wiem, że jakoś się w to nie zgłębiałeś i wcale się nie dziwię.
Ja się w to nie zgłębiałem. Pachinko jest to taka gra automatowa, która polega na tym, że dostaje się od obsługi takiego salonu pachinko wiaderko pełne metalowych kuleczek i te metalowe kuleczki wsypuje się do tego automatu, a później za pomocą takiego pokrętła czy joysticku wystrzeliwuje się te kuleczki w jakieś odpowiednie miejsce. Tak mniej więcej jakbyście wyobraźli sobie taką planszę do flipera, tylko że nie planszę do flipera, która jest położona poziomo, tylko taką, która jest położona pionowo. Tak więc jeżeli się trafi tymi kuleczkami w jakieś odpowiednie miejsce, no to zdobywa się jeszcze więcej tych kuleczek, one zaczynają wypadać. No jeżeli się zdobędzie już tych, odpowiednią ilość tych kuleczek, a to zazwyczaj jest, może wynieść kilka wiaderek, kilka pojemników, to później zabiera się te kuleczki, idzie się do obsługi i można je wymienić na nagrody. I są to nagrody typu, nie wiem, na przykład jakiś zdalnie sterowany samochodzik, jakaś koszulka i tak dalej. Natomiast można wymienić także te kuleczki na, taki, na taką specjalną kartę, czy żeton, czy jakiś bilecik i z tym bilecikiem wyjść z salonu Pyczinko, wejść do jakiegoś innego sklepiku, czyli innej placówki takiej malutkiej, która się znajduje blisko tego salonu i już wtedy ten bilecik wymienić na pieniądze. Dzieje się tak dlatego, ponieważ hazard jest zakazany w Japonii.
A widzisz,
chociaż chyba to się ostatnio zmieniło, ale nie orientowałem się w tym temacie, ale no, oni to obchodzą właśnie w ten sposób.
Potrzeba już się troszeczkę wywąchał, ale tak jak mówiłem, to było przed audycją ustalone, bardziej istotne było tutaj poinformować wszystkich, na czym ten fan polega, niż jakieś tutaj wielkie historie opowiadać. Tak, no Pachinko to jest jedna, to jest chyba główny sport, czy tam rozrywka w Japonii. To w sumie temat, który się nadaje na osobną audycję. No i służy do prania brudnych pieniędzy też między innymi i Yakuza jest z tym powiązana. Jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć o Yakuzie obecnie, to sugerowałbym odpowiedni odcinek podcastu Dział Zagraniczny. Jest rewelacyjny, jest tam bodajże z zeszłego roku odcinek o Yakuzie i tym, jak się do tego, jak się ma do koronawirusa. Spoiler, to są stare chłopy głównie. No, dobra, wracamy. Tak jak już było potrzebie, to jedziemy do tego, co w Japonii jest najciekawsze, czyli żarcia. Na obraz wjechał ramen. Co to za ramen? Gdzie go jadłeś? I dlaczego, wiesz, złośliwi mówią, że ramen to jest po prostu kurde rosół, który ma więcej pierdół. No, to mi tak do końca na rosół nie wygląda, ale opowiedz coś.
No, jedzenie w Japonii. No, jedzenie to jest temat rzeka. Jest to jedna z największych przyjemności, które można przeżyć w tym kraju i jest to jeden z takich głównych powodów, dla których niektórzy ludzie w ogóle podróżują do Japonii. Ten ramen, który widzicie na zdjęciu w tym momencie, jest to ramen z takiej sieci restauracji zwanych Ichiran Ramen. Jest to taka sieć pochodząca z Fukuoki. Fukuoka jest to miasto na wyspie Kyushu, czyli w zachodniej części Japonii. I akurat ta restauracja specjalizuje się w tak zwanym tonkotsu ramen. Tonkotsu ramen, czyli jest to ramen, którego bulion jest gotowany na podstawie
wieprzowej?
Kości, tak jest, wieprzowych kości, dokładnie.
Czy to ma się jakoś do tej choroby szalonej krówki, o której taka mówił ostatnio? Czy to tak zawsze było?
Wydaje mi się, że to tak zawsze było. Nie spotkałem się, żeby ramen był gotowany z wołowiną.
To raczej zupa pho, wietnamska.
Tak, dokładnie. Z wołowiną się kojarzy bardziej zupa pho. Natomiast co do zupy, ramenu i rosołku. Ramen, faktycznie jak widzicie, ramen właściwie jest to sama nazwa tego makaronu. I on najczęściej jest podawany w takiej formie właśnie, że wkłada się go do zupy, natomiast do jakiegoś bulionu. Natomiast tego dania no, nie można nazwać zupą, bo jednak jakby głównym składnikiem tego dania, tą najważniejszą jego częścią jest makaron.
A to mamy
ten bulion, w którym...
Mamy na Śląsku takie określenie na rosół, nudel zupa. O, widzisz? Czyli ramen to taka nudel zupa, tak?
Tak jest, to jest nudel zupa, gdzie najważniejszą, najistotniejszą częścią jest makaron, a ten bulion i te wszystkie dodatki to są właściwie tylko dodatkami.
No, powiedz mi, a ta zielenina, to co to było? To jakiś jest mały porcz, co?
Ta zielenina jest to cebulka, właściwie jest to taka...
Chive to się chyba nazywa,
nie? Dymka, jest to... To się nazywa Welsh Onion. Nie wiem, jaki jest polski odpowiednik tego, ale to nie jest odpowiednik naszej cebulki dymki. Mm-hmm. Natomiast no, to jest taki szczypior. No.
Czosnek dęty.
Czosnek dęty, o, dokładnie.
Mówi Wikipedia. Aha. No ciekawe to wygląda. Muszę powiedzieć, że że bardzo mnie to ucieszyło, że tutaj ten ramen jest na Łeptowinie. Będę próbował coś takiego zrobić i wiesz, jak spieprzę, to nie będę się nie będę się tak krygował, jak gdybym to zrobił przy Wołowinie. No okej, okay, ramen. Są ramenownie, czy suszownie, jak to wygląda? Bo tak jak mówiliście, też u Błażeja i taki i z Mory, wszyscy myślą, że to suszy się w piernicze na potęgę, nie? Ale kurde, wydaje mi się, że chyba ramen jest takim numerem jeden szybkiego jedzenia na ulicy.
Ha, z tymi suszarniami, z tego co się orientuję, to jest tak, że sushi to się jada mniej więcej, przeciętny Japończyk jada raz na tydzień, albo nawet rzadziej. Ale tak jak mówisz, ramen chyba będzie taką potrawą, którą się spożywa najczęściej w tygodniu, że na przykład 3 bądź 4 razy w tygodniu. Nie nazwałbym tego szybkim żarciem, wbrew pozorom, to nie jest żaden fast food. Natomiast no, jest dużo, dużo, dużo bardziej popularniejszy od sushi. No i jest to taka rzecz, którą się je, tak jak mówię, w przerwie na lunch. Sushi raczej jest to traktowane, żeby wyjść na przykład sobie z rodziną, tak jak na niedzielny obiad. Chociaż w Polsce głównie nie ma czegoś takiego, w Polsce jednak no, często je się w domach, a w Japonii właśnie w niedzielę często się wychodzi z rodziną na sushi.
Na obraz wjechał Tsukamen. Nie mam bladego pojęcia, co to jest, ale ten makaron po lewej mi wygląda na udon. Mylę się, nie mylę i powiedz mi więcej o tym daniu.
No mylisz się, ponieważ Tsukamen jest to po prostu ramen, tylko że podawany osobno. Makaron jest podawany osobno, wszystkie składniki są podawane osobno. Jedynie ten bulion, który widzisz, jest bardziej zagęszczony niż w normalnym ramenie podawanym w zupie. Mhm. Polega to na tym, że po prostu nabierasz pałeczkami trochę makaronu, wrzucasz go do tego zagęszczonego bulionu, a później wsysasz.
Dobra, wsysasz, to jest dobrze powiedziane. Gdzieniegdzie panuje przekonanie...
Siorbiesz.
No właśnie, czy Japończycy siorbią? Siorbią, no bo nie ma łyżki do cholery, więc muszą siorbać, nie? To chyba się nie mylę tutaj, nie? Zresztą, kurwa, no, to widać w animu, nie?
Znaczy, jak widziałeś na poprzednim zdjęciu w tym ramenie, to tam była łyżka, tak więc łyżki także używają do tego, żeby jeść tej zupy, w sensie, chociaż bardziej ją się wypija, bardziej ten bulion się wypija pod sam koniec, jak już zniknie, jak już zniknie cały makaron. Natomiast z tym siorbaniem faktycznie jest tak, że oni siorbią, ale to nie jest tak, jak to przedstawiają niektóre zachodnie artykuły, że siorbanie to jest niby pokazanie swojego uznania dla kucharza, że, albo że komuś smakuje. Nie,
żeby nie było
oni
gorące.
Po prostu dokładnie, z prostego względu, że to jest gorące, chcą zjeść.
No, to jest ciekawa sprawa, ale ten mit idzie dalej, nie? Mit, dwie wersje słyszałem, że beknięcie jest bardzo w porządku i nie zwraca uwagi, a w bardziej ekstremalnej szczecińskiej wersji słyszałem, że nawet ten mroczny pomruk odbytnicy to już w ogóle jest wielkie uznanie.
Nie słyszałem, żeby ktokolwiek bekał i nie słyszałem, żeby ktokolwiek pierdział na głos w restauracji.
Jak tak patrzę na tego ramena, to mi się przypomina moje danie zwane biedamenen, czyli ząbka chińska wzbogacona o właśnie jakąś zieleninę i jajko takie na pół miętko. Polecam, jeżeli nie macie ramenowni.
Ale Japończycy właśnie tak jedzą. Słuchaj, jeżeli chcą zjeść coś na szybko, to właśnie kupują instant ramen i do niego dodają właśnie a to szczypiorek, a to właśnie gotowane jajko.
A, czy mój kolega, który jest w pewnym sensie podobny do kapitana Tomka, dobrze powiedział, że byłem w poprzednim wcieleniu Japończykiem. No, skądś ten pomysł wziąłem, a nie widziałem tego na 100% nigdzie w żadnej telewizji ani niczym takim. Dobra, wjeżdża trzecie zdjęcie zaraz. Tutaj, które mamy? Udon i tempura. No dobra, udon to chyba, jeśli mi pamięć nie mieli, to... No, okej. Okay. Nie, to nie jest to twoje najlubieńsze jedzenie. Powiedz, co to jest i z czym się to je.
Udon jest... Są to... podobnie jak ramen. Jest to makaron z pszenicy. Tylko że troszkę grubszy, troszkę wyrabiony inną techniką, bo warto powiedzieć, że w ogóle ramen przyszedł z Chin. Ramen jest daniem chińskim, które zostało zaadaptowane przez Japończyków. Natomiast udon jest już taki bardziej swojski, bardziej japoński. No i tutaj, jak widzicie na zdjęciu, on także wpływa w takim bulionie, który się nazywa dashi. Dashi jest to taki zazwyczaj lekki bulion robiony albo z wodorostów, albo z katsuobushi. Katsuobushi, czyli to są takie cienkie płatki suszonej ryby, suszonego tuńczyka bonito, które się później gotuje i uzyskuje się z nich taki bulion. A tempura, no to są zazwyczaj albo jakieś warzywa, albo krewetki, albo tak zwane fish cake'i, które są smażone w cieście w głębokim tłuszczu. Fish cake, jeżeli ktoś nie wie, jest to taka specyficzny artykuł spożywczy w Azji, który polega na tym, że jest to takie ciasto z osmaku ryby bądź osmaku właśnie krewetek.
My goodness, niesamowite. Widzę, że tutaj tempura zrobiła na czacie niesamowite wrażenie na ludziach. Jest wielu fanów. Może przybliżysz tym, którzy nie wiedzą, co to jest tempura i czemu jest taka cudowna i najlepsza.
No, tak jak mówiłem, to tempura to są głównie warzywa bądź krewetki lub fish cake'i, które są smażone w takiej lekkiej panierce, takiej z ciasta, smażone na głębokim tłuszczu.
Czekaj. Ja byłem przekonany, że to jest właśnie panierka, nie? Sama z siebie. Nie totalnie, tylko że to jest ta panierka.
Nie. To danie jest nazywane tempura.
No popatrz, człowiek się uczy całe życie.
Czy ten sposób jakby przygotowywania potraw w ten sposób jest nazywany tempurą? Nie, bo tobie się pewnie skojarzyło z taką panierką, która się nazywa panko.
Tak.
Panierka panko, tak. I tempura to są dwie zupełnie różne rzeczy. Panko jest używane takie, to są takie jakby, taka bułka tarta, w którą można zawinąć kotleta. Natomiast tempura jest robiona w taki sposób, że wyobraź sobie ciasto na naleśniki i wiesz, maczasz warzywo w tym cieście na naleśniki, a później wrzucasz do gorącego tłuszczu.
Dobra, dopiero jak mi drugi raz to powiedziałeś, to mój mózg to ogarnął, nie? Bo jakoś tego w ogóle nie byłem w stanie przyjąć za pierwszym razem. Okej, dobra, łapię, jest spoko. Chętnie bym zjadł. Jeszcze powiedz coś o tym kotlecie schabowym. Jeszcze raz, bo myślę, że warto o tym przypomnieć, mimo że było... Myślę, że było upożeja na ten temat, ale nie każdy wie, że właśnie... Tak, czy w panko jest ten kotlet schabowy japoński?
Tak. Dokładnie. W japońskim kotlecie schabowym jest ta panierka zwana panko. No, kotlet schabowy. Każdy sobie teraz pomyśli, o tym ty, człowieku, mówisz, jak kotleta schabowego mogą mieć w Japonii? No, mogą, ponieważ kiedy w XIX wieku Japonia otworzyła się na świat, bardzo wielu Japończyków zostało wysyłanych przez rząd za granicę, żeby z zagranicy ściągać jakieś ciekawe pomysły, jakby tutaj uprzemysłowić i unowocześnić swoją ojczyznę. I jeden z takich Japończyków trafił kiedyś do Wiednia i tam podpatrzył sznycel wiedeński. A ponieważ no, sznycel no, to jest to taki schabowy, tylko chyba różnica jest taka, że jest tłuczony nożem, a nie młotkiem, no to przywiózł ten pomysł do Japonii. No i zaczęto także smażyć w Japonii schaboszczaki, tylko że smaży się je właśnie w takiej, podobnie jak tempurę, czyli smaży się je właśnie w głębokim naczyniu z tłuszczem. Po wyciągnięciu takiego kotleta kroi się go w takie paseczki i podaje razem z surową kapustą, która nie jest zazwyczaj doprawiona niczym, no i ryżem.
A, że nawet Potrzeba na czacie napisał, że nawet w swojej suszarni lokalnej widzi coś tam w tempurze. Może stąd to takie głupie przekonanie u mnie, że to jest właśnie ta panierka. Okej, słuchajcie, ja teraz zadam pytanie o McDonalda i przypomnę, że to jest dobry moment na interakcję z waszej strony. Czy to telefon, czy donate, najchętniej bym widział telefon, jak mamy 4. jako że fanów jedzenia i Japonii u nas nie brakuje, no to liczę na kogoś z Was, że dołączycie do nas na Discordzie i zadacie parę pytań. Jeżeli to pójdzie w tym tempie, w którym idzie, no to chyba się na jednej audycji w tym temacie nie skończy. No, także ten. Czekam na Was, a Ciebie, kurczę, pytam o McDonalda w Japonii.
Tutaj tylko tak wrócę na chwilkę do tego, co powiedział Ciąg Bulungę na czacie. Faktycznie tempura pochodzi z Portugalii. Tak, tak. To jest racja, że to mnisi z portugalscy kiedyś do Japonii przywieźli ten sposób przyrządzania potraw, a Japończycy to zaadaptowali.
Czyli to może być starsze niż Meiji, niż Rangaku i to może być jeszcze z Sengoku.
Nie pamiętam już dokładnie, gdzieś w średniowieczu było, że ci, znaczy w średniowieczu nie, raczej to była chyba ta epoka wielkich odkryć geograficznych, kiedy ci mnisi portugalscy podróżowali do Japonii. No tak więc no, to na pewno jest dużo starsze, to może mieć 400-500 lat.
No, dokładnie. Co z tym makiem, bo KFC to może zostawmy na inny moment, ale co z makiem?
Co z tym makiem? W maku byłem w Japonii 2 razy, co jest dosyć dziwne i tak sobie na początku się tak zastanawiałem, czy będąc w takim kraju, który ma taką świetną kuchnię narodową jak Japonia, warto pójść do maka. Ale po prostu chciałem zobaczyć, czy faktycznie mak smakuje tak samo jak w Polsce. Spróbowałem 2 kanapek. Jedną był zwyczajny Big Mac, natomiast drugą kanapką była taka kanapka, która nie występuje nigdzie w Europie. Ona się po japońsku nazywa ebi fileo. Fileo, czyli filet, ebi, czyli krewetka. Czyli po prostu jest to mięso z krewetek zgniecione w formie takiego kotlecika. Jeżeli tam powiedzieć o tym ebi fileo, że to była taka ciekawostka, takie, no jest, ma to smak krewetkowy, ale takie nic wielkiego, to o Big Macu mogę powiedzieć tyle, że to jest chyba najgorszy hamburger, którego jadłem w życiu. Znaczy gorszy tylko jadłem we Wrocławiu z takiej budy, gdzie podawano hamburgery i wtedy faktycznie te hamburgery podawane we Wrocławiu to były takie burgery, które można kupić już gotowe z lodówki w supermarkecie. To on był faktycznie gorszy. Prawda jest taka, że to mięso w japońskim McDonaldzie jest często sprowadzane z Chin. Nie jest dosyć wysokiej jakości. Ta wołowina w Big Macu smakowała jak rozmoknięty karton.
A co z serem?
Ser topiony był ok, mniej więcej takiej samej jakości jak ten w Polsce. Natomiast no, sałata dodawana do burgera, no to smakowała jak plastik, jak zielony plastik.
Przez chwilę mieliście na obrazku Shinjuku słynną dzielnicę, ale do tego jeszcze wrócimy. A teraz mamy bento, czyli no, takie zestawy śniadaniowe, powiedzmy do jedzenia, drugie śniadanie. Jak wygląda jedzenie, które jest dostępne w sklepie, takie wiesz, takie szybkie take-outy, powiedzmy, że bierzesz, jesz, nie wiem do czego to porównać, do sushi z Biedronki, które lubi je tam? Jak to wygląda tam? Bo tutaj nasz kapitan twierdzi, że w Europie są takie złe standardy, jeżeli chodzi o prawo do jedzenia, wiesz, tam normy jakości jedzenia i tak dalej. W Japonii jest masa takich gotowych rzeczy do cholery, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Co ty widziałeś, jak tam byłeś?
Racja, jeżeli chodzi o takie danie gotowe, są one dosyć powszechne. Akurat to, co widzicie na zdjęciu, jest to danie, jest to wystawa z supermarketu, których notabene w Tokio nie jest zbyt wiele. Tokijczycy raczej kupują żywność taką codzienną w konbini, czyli takich małych sklepach sieciowych typu Żabka. Tylko że to są takie bardziej rozbudowane Żabki. No, natomiast jeżeli chodzi o tą żywność gotową, to jest jej całkiem sporo. Jest ona powszechnie dostępna. Jest nawet tak, że niektóre restauracje po prostu sprzedają takie zestawy lunchowe bento po prostu na ulicy przed restauracją, tak? Czyli osoba, która idzie sobie do pracy, bądź na przykład wyszła z pracy na przerwę, to akurat skakuje sobie czy to do sklepu, czy to przed taką restaurację, żeby kupić właśnie bento. I to właśnie stoiska z bento przed restauracjami, one się właśnie otwierają tylko albo rano, albo w porze lunchowej, a później już znikają. I faktycznie, one są powszechnie dostępne, są tanie i zazwyczaj jada się je na zimno.
I co to jest na przykład? Jak to wygląda? Bo wiesz, bento, no to w najlepszym wypadku taki szary człowiek sobie wyobrazi sushi, powiedzmy, jakieś takie przenośne, ale to kurczę, przecież tych rzeczy tam jest 100 milionów różnych.
No nie tylko sushi. Sushi to jest akurat mała część, bardzo mała część tych zestawów gotowych, tak jak już wspominaliśmy, że sushi nie jest tak bardzo popularne, jak się uważa. Głównie są to takie dania typu łyżka, duża łycha ryżu, dużo jakichś różnego rodzaju warzywek, czy to smażonych, czy to jakaś sałatka, czy to jakieś warzywa na surowo i do tego malutki kawałek ryby pieczonej, grillowanej, bądź mały kawałek wołowiny, wieprzowiny. I to jest takie typowe bento. Ale oprócz takich tego typu zestawów obiadowych, jako bento, można także znaleźć sushi, które mówiliśmy, jest dość mało popularne, ale na przykład mogą być to także różnego rodzaju makarony, czyli ten udon bądź makaron soba.
Suche, czy jak to jest tak dobrze stegowane, że to jednak nie jest suche, jak to? O co kamal? Makaron taki suszowy?
Wiesz, to wygląda w taki sposób, że masz już makaron ugotowany, i do tego zestawu dodają ci taką specjalną, dodają ci po prostu malutki kubeczek z wodą. Podlewasz go wodą, żeby ten makaron się troszkę rozszedł, rozkleił, a później go nabierasz, wrzucasz do jakiegoś sosiku i jesz.
Ach, ci Japończycy, niebywałe. Po prostu niebywałe. To jest coś, czego mi brakuje w Polsce, jak mam być szczery, niestety. Jest tyle opcji, żeby coś zjeść ciekawego. I nie jest to jakiś wielki posiłek, a u nas tak naprawdę wszędzie te kanapki już można po prostu dostać do głowy. Właśnie jak z pieczywem wygląda w Japonii, bo Błażej mówił, że tam gdzie był w Chinach, nie licząc wielkich miast, no to była lipa straszna z pieczywem, a w Japonii?
Ja tak za bardzo pieczywa nie szukałem. Jeżeli chodzi o pieczywo w konbini, to bardzo ciężko zdobyć takie normalne bułki czy chleby, powiedzmy chleby tostowe. Pieczywo japońskie oczywiście istnieje, tylko mam tutaj na myśli zazwyczaj takie drożdżówki, bądź takie pieczywo wykwintne, niesłodkie, czyli może być to na przykład coś w stylu jakiegoś chlebka, który jest jakimś polany sosem czosnkowym z serem, czy czymś takim. Można znaleźć gotowe kanapki w lodówce. Natomiast jeżeli chodzi o kupno takiego samego pieczywa, no to nie jest powszechnie dostępne. Przy niektórych większych stacjach można znaleźć oczywiście piekarnie, które są albo stylizowane na piekarnie francuskie, albo włoskie. A. Ale jest ich naprawdę niewiele. No i pieczywo nie jest czymś popularnym, z tego co wiem, wśród współczesnych Japończyków. Właśnie widziałem kiedyś taką ankietę, która pokazywała, że to częściej ci starsi Japończycy, to starsze pokolenie, dużo częściej sięga po pieczywo niż młodsze generacje, ponieważ oni byli wychowywani za czasów amerykańskiej okupacji, kiedy był głód, a Amerykanie wtedy po prostu jako pomoc wysyłali im amerykańskie jedzenie, między innymi chleb tostowy. Więc no nie jest to coś popularnego.
Jeżeli chodzi o te czasy, to warto przypomnieć, że te tak zwane zupki chińskie są rzeczy samej japońskie i powstały w tamtych czasach właśnie, żeby radzić sobie z głodem. Gosia na czacie pisze, że bento to również cała sztuka atrakcyjnego zapakowania posiłku. Super to wygląda. Tak, a jak chcecie zobaczyć posiłki, które super wyglądają, no to zapraszam na Discorda, nocnik pana Makłowicza. Tam macie dzieła Gosi właśnie, która robi rzeczy, które na 100% smakują niesamowicie. No ale wyglądają po prostu cudownie, nie? Mi jest głupio, jak te moje karakany czasami wrzucam. To, co ona robi, to jest uczta. No, jak na razie sceptycznie powiem, na pewno dla oczu. A czy dla kół smakowych, no come on, też.
To bento, o którym wspomina Gosia, to pięknie ułożone. Akurat je najczęściej można spotkać nie w formie takich zestawów lunchowych na szybko, które można sobie przekąsić w pracy bądź w szkole. Natomiast je częściej można spotkać w formie czegoś takiego, co się nazywa Ekiben. Eki to jest po japońsku stacja kolejowa, a ben no to jest właśnie skrót od słowa bento. Czyli jest to bento, które można kupić sobie na stacji kolejowej, kiedy się jedzie w podróż pociągiem i wtedy to bento Ekiben, ono zazwyczaj jest dosyć drogie, bo potrafi kosztować nawet ponad 1000 jenów, a jak widziałeś, tamte bento ze sklepu były warte około 400 jenów. I ono faktycznie jest ułożone w taki ładny sposób i ono jest także robione z wyższej jakości produktów.
Czyli to jest 35-36 zł z tego, co widzę, tak? No to nieźle. Ciąg Bolunga pyta o, niech no zerknę, Anpan. Mówi ci to coś? Fasola na słodko? Tak, jak słucham Enmy na jej kanale, czyli takiej tam, no, dziewczyny, która mieszka w Japonii, polecam, w niedzielę nadaje live'y. Co chwilę słyszę, że tam jest fasola na słodko, słodycze, jakieś fasoli i tak dalej. Ale to może zostawmy na drugą część, na razie tylko tak powierzchownie. Zejdziemy na razie z tematu kuchni i popłyniemy dalej, bo to się na jednym odcinku nie skończy. Miej tego świadomość. Co ten Anpan?
Anpan. Anpana samego nie jadłem, aczkolwiek jadłem różne przysmaki, które zawierały faktycznie tą pastę ze słodkiej fasoli. Między innymi coś takiego, co się nazywało taiyaki. I to jest coś, co możecie kojarzyć z anime. Jest to takie ciastko, które wygląda jak rybka. Jest w formie ryby. No i ono jest właśnie w środku wypełnione tym nadzieniem ze słodkiej fasoli. No oprócz tego jeszcze jadłem mochi, czyli są to takie ciasteczka ryżowe z takiego tłuszczonego ryżu, bardzo kleiste i one właśnie często są w środku wypełnione tą pastą.
Mm-hmm. Dobra, mamy trunki na zdjęciu. Tak jak już mówiłem, na razie w dwóch żołnierskich słowach, bo chociaż nie wiem, jak bardzo się tam w kulturę picia zagłębiłeś.
nie bardzo akurat. Ja jestem takim człowiekiem, który raczej stroni od alkoholu. Aczkolwiek to, jak tam byłem, to próbowałem sobie codziennie wieczorem wypić na przykład jakieś nowe piwko albo jakiś nowy alkohol, którego nigdy nie widziałem. To akurat, co widzicie na zdjęciu, to jest tak zwane siociu. Siociu to można by powiedzieć, że to jest taka podłej jakości wódka. Ona jest najczęściej robiona albo właśnie z różnych zbóż, albo z ziemniaków. I można by powiedzieć, że ona jest najpopularniejszym napojem w Japonii, aczkolwiek rzadko pije się ją samą, raczej pije się ją jako dodatek do innych napojów. Czyli na przykład, nie wiem, kupuje się sok czy jakiś syrop owocowy i do tego dodawa się właśnie to siociu.
No ale to jest cena spora, to jest po 70 zł, widzę to na samym dole, jeżeli to jest to. Ile tego tam jest w środku?
No tak, ale tam są 4 litry.
Ho, 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 ho. No dobra, no to nieźle, muszę powiedzieć. A jaki jest żul po japońsku?
Żul po japońsku, nie wiem, jak jest żul po japońsku, ale tutaj także ciekawy temat, ilość żuli bezdomnych w Japonii. Można ich spotkać całkiem sporo. Pod niektórymi wiaduktami w Tokio można zobaczyć, jak są ułożone w rządku albo jakieś namioty rozstawione, albo jakieś śpiwory, albo jakieś kartony, które zazwyczaj za dnia są puste, ale wieczorem już się zapełniają przez bezdomnych, którzy tam powiedzmy skończą, nie wiem, poszukiwać puszek i innych rzeczy na sprzedaż. Tak więc mimo to, że Japonia jest dosyć rozwiniętym krajem, to jednak tą bezdomność widać. Nie wiem, z czego to wynika, nie zagłębiałem się nigdy w takie sprawy, czy istnieje coś takiego jak pomysł dla bezdomnych w Japonii, czy istnieje jakiś socjal dla nich. Tutaj raczej bym odsyłał do jakichś specjalistów od Japonii, za których ja się nie uważam. Ja jestem tylko fascynatem, ale no nie mam żadnego papierku na to, więc no, na przykład jest to temat, którego nie zgłębiałem, aczkolwiek no, odnosiłem takie wrażenie, że jest ich dosyć, może nie sporo, ale no, na pewno są widoczni.
No, to jest zastanawiające. Ciekawe, skąd ci ludzie się nabiorą, jak trafiają na, wiesz, na Żuldo, czyli drogę Żula, ale ten, no co, dobrze chyba wymyśliłem nazwę.
Może to też jest kwestia skali. No, w Tokio i w okolicach mieszka około 30 milionów ludzi, tak jak 3/4 Polski. Więc może to jest liczba skali. Może dlatego mi się wydawało, że jest ich aż tyle i że byli aż tak widoczni.
Na pewno, tylko wiesz, zawsze jest kwestia tego, w jakich dzielnicach jesteś, bo nie wszędzie żule się pamiętają, nie? Trzeba o tym pamiętać.
No, ja widziałem ich w centrum Tokio i to było na przykład w Akihabarze. W Akihabarze, czyli jest to ta dzielnica, gdzie jest dużo sklepów z komiksami i z elektroniką, no i właśnie oni tam pod jednym wiaduktem koczowali. I to przy Yodobashi Camera. Yodobashi Camera to jest taki media markt, tylko który ma 11 pięter, więc...
No właśnie. Architektura tamtejsza to jest ciekawa sprawa. Zresztą chciałem spytać, czy jest dużo wieżowców, ale to jak pytać misia, czy się defekuje w lesie. No jest tego w cholerę, ale co tam jest cholera w tych wieżowcach, nie? Ich jest tam ogromnie dużo, ale co tam jest w środku? Czy to jest przestrzeń biurowa, czy sklepy?
Wszystko. I biura, i sklepy, i pomieszczenia mieszkalne. Ja akurat byłem, nocowałem za każdym razem w takich dzielnicach, które były dosyć blisko centrum, ale były to dzielnice typowo mieszkalne, a mimo wszystko i tak tych biurowców było całkiem dużo i tam się mieściły przeróżne firmy. I to nie mówię o firmach jakiejś z wysokiej półki typu Mitsubishi, Honda, Sony i tak dalej, tylko takie dosyć małe bądź średniej wielkości firmy, o których żeśmy nigdy na zachodzie nie słyszeli. Aczkolwiek no, tutaj trzeba dodać, że Tokio jest to specyficzne miasto jak na Japonię, w sensie tak generalnie Japonia nie wygląda z tego, co słyszałem w innych miastach typu Osaka czy Nagoya. No. W Tokio liczba tych wieżowców jest dużo, dużo większa. No, tak jak mówię, no, trzeba pamiętać, że Tokio zostało podczas wojny zniszczone, tak więc...
Bez bomby atomowej, ale...
Wali, no to...
Napalmem.
No i... Napalmem. No tak, ale i tak no, wszędzie były ruiny. No.
No było zrównane z ziemią do zera. To też jest coś, czego się na zachodzie nie wie, ale to jest trauma porównywana, nie wiem, Lipskiem, Dreznem. Nic tam nie było, nie? To nie jest tak, że tylko Hiroshima i Nagasaki to jest dziura w głowie Japończyków. Nie. Tokio też. Przypominam, że możecie dzwonić, donatować. A propos donatowania, dziękuję Sławę za donata dla KUS. Co my tu dalej mamy w naszej agendzie? A, no, wybiliśmy się troszeczkę z rytmu, ale powiedz mi, co po tym pierwszym zdziwieniem, jak pierwszy raz przyleciałeś do Japonii?
Pierwsze takie zaskoczenie, oprócz tego zgubienia się na głównej stacji w Tokio, to było to, jak inaczej wyglądają przedmioty użytkowe. Tutaj mam akurat to, co widziałem w hotelu. Na przykład już nie będę wspominał o japońskich toaletach, bo tutaj nawet osoba, która nie jest zainteresowana Japonią, wie, na czym polegają japońskie toalety, jak one wyglądają i co tam można z nimi robić. Ale chodzi o takie proste rzeczy typu na przykład kran. I w tym pokoju hotelowym, w którym byłem, to wyglądało to w taki sposób, że były dwa krany, które były połączone ze sobą jednym systemem sterowania. Taką.
No czekaj, bo nie mam zdjęcia. Dwa krany takie jak na wyspach w UK-u?
Nie. Mówię o takim, że był jeden. Źle to powiedziałem. Był jeden kran, który stał nad wanną i był jeden kran, który stał nad umywalką. Natomiast oba te krany obsługiwało się jedną baterią.
O, czemu?
No, wyglądało to w taki sposób, że na tej baterii były trzy pokrętła. Jedno pokrętło odpowiadało za to, żeby zdecydować, czy chce się lać wodę w kranie, czy chce się lać wodę w prysznicu. Drugim pokrętłem sterowało się natężeniem wody, a trzecim pokrętłem sterowało się temperaturą wody.
Dobra, tak. Czekaj.
Trzeba było się do tego przyzwyczaić.
To współczuję pijanemu turyście, nie? Który dopiero przyjechał.
Dokładnie, albo takiemu po jetlagu.
No to też musiał być jaja.
Tutaj jak już jesteśmy przy takich sprawach z wodą, to kolejnym zaskoczeniem, co dla mnie było, chociaż to podejrzewam, że to nie jest specyfika Japonii, tylko to jest generalnie specyfika pojechania do innego miejsca poza Europę, gdzie jest inna flora bakteryjna, ale właśnie inaczej pachniała woda z kranu. Na początku wydawała mi się taka śmierdząca, ale już po dwóch dniach się do niej przyzwyczaiłem. I kiedy wróciłem do Polski i jak wziąłem prysznic w swoim domu, to ta polska kranówka mi zaczęła śmierdzieć.
O, no właśnie, to już też było wspomniane tutaj w Nocnym Radiu. Mianowicie chodzi o to, że kimchi z kolei, ja wiem, że to koreańskie, nie da się rzekomo zrobić kimchi w Polsce takiego samego jak w Korei, bo inna flora. No, ciekawe.
Faktycznie, ja to potwierdziłem, bo akurat całkiem kilka tygodni temu kupiłem sobie kimchi w Biedronce, które było robione w Korei, a później jadłem kimchi zrobione przez mojego kolegę i one smakowały inaczej. Znaczy, generalnie, jeżeli chodzi o ostrość, to były podobne, ale no, faktycznie ten smak tych bakterii, tej fermentacji był inny.
Szkoda. Wielka szkoda. Ale może to jest jakiś pomysł na biznes, nie? Tutaj kontestacja, cyk, co tydzień wysyłamy pomysł na biznes. Wylewki poziomujące Warszawa. Import, eksport flory bakteryjnej. A? To może być coś.
No, jak już zaczniemy o florze bakteryjnej, to można wspomnieć o tym, że Japończycy też słyną ze swojej kultury kiszonek. Ta kultura kiszonek, mam wrażenie, że jest dużo bardziej rozbudowana niż w Polsce. Oni potrafią kisić przeróżne rzeczy, no i ze względu na tą florę bakteryjną to smakują także zupełnie inaczej niż w Polsce. Wprawdzie nie mają kiszonego ogórka czy kiszonej kapusty, ale kiszą takie rzeczy na przykład jak okra.
Co to jest okra?
Okra? No, okra jest to takie warzywo. No trzeba, musiałbym sprawdzić w Wikipedii, z jakiego ono jest gatunku. Natomiast to można powiedzieć, że jest to, ona w wyglądzie swoim przypomina papryczkę, natomiast ona jest chyba jakoś spokrewniona bardziej z bakłażanem czy z cukinią. Ale nie jest to typowe japońskie warzywo.
Jakbyś cały czas wracam do tego jedzenia, ale ja wiem, to jest niesamowicie fascynujące, jeżeli chodzi o Japonię i ciężko jest mi się powstrzymać. Powiedz mi, jakie danie japońskie jest stosunkowo łatwo zrobić w Polsce? Bo tak jak powiedział, taka sake, mirin i co on tam jeszcze powiedział? Co jeszcze jest potrzebne?
Jest sake, mirin i sos sojowy. O. Takie trzy główne sosy. A wiesz co, no wydaje mi się, że łatwo będzie zrobić tonkatsu, czyli właśnie sapuszczaka, jeżeli się tylko ma tą panie.
Mam panko. Mam. Dalej.
Sushi też będzie się dało łatwo zrobić, jeżeli ma się dostęp do świeżej ryby, jeżeli ma się dostęp do takiego ryżu jak w Japonii, ponieważ nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, ale ten ryż, który jest sprzedawany u nas w Europie w torebkach, nie ma nic wspólnego z tym ryżem, który się je w Japonii, w Korei i w Chinach. Ten ryż azjatycki który jest jedzony w tych krajach, musi być krótkoziarnisty i musi być lepki.
No tak właśnie, żeby czyli pączkami łatwiej było jeść.
Tak, dokładnie, dokładnie. A czy coś jeszcze da się takiego zrobić? Ramen? Znam tutaj w Krakowie, gdzie mieszkam, znam jedną nową rameniarnię, która się nazywa Ramen People i ona jest prowadzona przez kobietę, która akurat uczyła się sztuki gotowania ramenu w takiej szkole w Yokohamie. W Yokohamie istnieje taki uniwersytet, szkoła, jakby to nazwać, właśnie robienia ramenu i ona się tam wyszkoliła, tak więc próbowałem i faktycznie ten ramen w tej restauracji smakuje bardzo, bardzo podobnie do tego, co jest w Japonii, tak więc no, ramen da się zrobić, także w Polsce. No, największy problem chyba z tymi kiszonkami.
Co za przypadek, mamy pierwszego dzwoniącego i jest to Taczka Zweryfikuje, czyli Flavored Campbell.
Cześć, cześć. Przyszedłem tutaj, żeby porozmawiać o ramenie, bo ja akurat jestem z tych osób, które bądź co, bądź jednak uważają to za taki rosół Japonii, tylko taki na bogato, a nie taki biedacki, jak w Polsce robimy. I ja uważam to, że ramen to jest pewien sposób sztuka, bo tak jak do pizzy można dodać wszystko praktycznie, no, słyszałem, że robili ramen z wieloma rzeczami, tak zrobić odpowiedni ramen, taki fajny, no to jednak jest trochę napracowanka i na pewno z tego co widziałem, no trwa dosyć długo przygotowanie w ogóle samej bazy, tak jak w sumie rosół, prawda, no bo można użyć kostki rosołowej, ale to jest takie cheatowanie, takie oszukiwanie. Prawdziwy rosół się robi poprzez stworzenie bulionu, który no jednak no trochę długo się robi, więc tutaj z ramenem tak samo sądzę. A tutaj miałbyś coś do dodania na ten temat, bo mnie akurat ciekawi ramen.
No niestety muszę się rozczarować, nie za bardzo mam nic do dodania w sprawie tego ramenu. Nigdy nie próbowałem go zrobić samemu. Także nie czytałem przepisów, jak się to robi. Słyszałem tylko, tak jak wspomniałeś o tym, że jest to dosyć długotrwały proces, w sensie jeżeli chodzi o ugotowanie tego bulionu, że te kości wieprzowe muszą się gotować 20 godzin, czy coś takiego. Mówisz, że jest to sztuka, okej, dobra, ja się z tym zgadzam, że faktycznie jest to trudne do zrobienia, ale no w Japonii ten ramen nie jest traktowany to jako danie wykwintne. Jest to coś po prostu, co można zjeść na lunch i tyle.
Ale są oczywiście pizza też nie jest wykwintnym daniem, a jednak ja uważam to też za sztukę zrobienie dobrej pizzy i takiej, wiesz, w stylu włoskim.
Jak najbardziej. Są osoby, które powiedzmy podchodzą z wielkim szacunkiem do robienia pizzy. Są osoby, które podchodzą z wielkim szacunkiem do robienia ramenu, a także innych potraw. Natomiast no, większość Japończyków nie traktuje tego jako coś wykwintnego, tylko coś, żeby wrzucić do brzucha i móc pracować dalej.
A co powiesz mi na temat takoyaki? Jadłeś to może?
O, jadłem. Takoyaki są to... jest to ośmiornica. Jest to taki malutki kawałek surowej ośmiornicy, którą wrzuca się do takiego ciasta i z tego ciasta formuje się takie kuleczki, które wrzuca się na specjalne formy nad takim rusztem. No i później te kuleczki, kiedy one się już upieką z tą troszkę ciepłą, ale jeszcze surową ośmiornicą, posypuje się je zazwyczaj płatkami z wysuszonego tuńczyka, ewentualnie jakąś cebulką, czy tam szczypiorkiem, majonezem, no i je się, ale to jest taka tylko i wyłącznie taka przekąska, to nie jest pełnoprawne danie.
Tak, brzmi jak japoński corn dog.
No, dokładnie. Propos corn dogów, to tam też widziałem corn dogi, tylko w Japonii, tylko one akurat były jakieś koreańskie, coś takiego, że to jakaś moda, która przyszła do Japonii z Korei.
Raczej tak, bo Korea słynie ze swojego street foodu. Japończycy raczej, z tego co widziałem, to też jest taki street food, ale raczej taki bardziej ogarnięty, czyli tam jednak no trochę bardziej tradycyjnie do tego podchodzą, bo w Korei no to jest jednak robione na szybkość.
Z tym street foodem w Japonii to jest tak, że to nie jest dosyć powszechne zjawisko. W sensie można się z nim spotkać ewentualnie na jakichś targowiskach albo podczas jakiegoś festiwalu, ale zazwyczaj na ulicy street foodu się nie uświadczy.
No powiedz mi jeszcze, bo dobrze wiesz, że jestem taki weeb, tylko że niedoinformowany. Ja dużo lubię touhou anime. Ja sobie czytam na przykład takie touhou i widzę przykładowo festiwale w świątyniach. To w większości są jakieś jesienne, wiosenne, na przykład oni tam w ogóle mają coś takiego jak oglądanie kwiatów i zastanawiam się, czy to jest tylko w tej mandze, czy rzeczywiście jest coś takiego jak właśnie oglądanie kwiatów w Japonii. To takie dziwne coś, ja to tak tłumaczę dziwnie może, bo z angielskiego to flower viewing, no ale nie wiem jak w japońskim to będzie się nazywało. I często no, są to zakrapiane imprezy z tego, co widziałem, a autor touhou chwali się tym, że właśnie dużo rzeczy jest z japońskiej kultury i to nie są rzeczy, które on sobie wymyślił.
Znaczy no faktycznie jest taka kultura oglądania różnych kwiatów, czy to kwiatów wiśni, to jest chyba najpopularniejsze, bądź najbardziej rozpowszechnione na zachodzie forma rozrywki oglądania kwitnących kwiatów, ale także są jakieś właśnie, pamiętam, oglądanie kwitnących kwiatów śliwy. Ja szczerze mówiąc w czymś takim nigdy nie uczestniczyłem, ponieważ ja w Japonii byłem w okresie majowym, tak więc już po kwitnięciu wiśni, bo wiśnia kwitnie gdzieś tak koniec marca, początek kwietnia, no i na długo, długo po kwitnięciu śliwy, bo śliwa kwitnie chyba jakoś w lutym.
Ja cię jeszcze tak przerwę, bo te właśnie dla nich, z tego co widziałem, to właśnie to oglądanie kwiatów, to trochę jak u nas dożynki. Pomimo, że u nas dożynki to jest święto plonów, to u nich podobnie właśnie się tak trochę świętuje, czyli też trochę zakrapiany sposób. A mówię, jeszcze wrócę, że właśnie te takojaki i te inne rzeczy to często widziałem właśnie przy... tutaj, no przyznaję się, w anime, no bo na żywo nigdy nie byłem w Japonii, chociaż chciałbym. Widziałem właśnie przy tych, wiesz, jak mają te noworoczne na przykład pójścia na, jak to się mówi, do świątyni, shrine i tam właśnie są różne takie stoiska, nie? I to najczęściej właśnie przy tych świątyniach, tak okazjonalnie się często pojawia.
Tak, tak, racja. Te stoiska właśnie street foodowe pojawiają się przy świątyniach, a jest jeszcze ich więcej podczas jakiegoś festiwalu bądź podczas jakiejś uroczystości. No, jeżeli chodzi o te święta czy festiwale, tak zwane matsuri, to są to święta lokalne i one są związane jakby z konkretnym chramem czy świątynią, bo tutaj trzeba odróżnić. Chram jest to świątynia szintoistyczna, natomiast mówiąc świątynia, to mamy najczęściej na myśli świątynię buddyjską. No i tak faktycznie, no i to one są właśnie, one występują bardzo, bardzo lokalnie, czyli powiedzmy jakiś chram czy jakaś świątynia ma swoje matsuri raz na 3 albo raz na 2 lata. I tylko wtedy. I wtedy jest wielka feta w okolicy, w tej dzielnicy, gdzie się znajduje ta świątynia. I na przykład ktoś z dzielnicy obok albo z drugiego końca miasta czy z drugiego końca Japonii no, nawet nie wie, że takie święto istnieje, bo one mają formę lokalną.
No brzmi jak takie lokalne dożynki w różnych okresach czasowych albo jakieś lokalne święta, gdzie właśnie lokalna wieś, bo to zwykle wieś, się napierdala w sztos, tylko że u nich to raczej bardziej kulturalnie, bo u nas to menel tańczy pod sceną. U nich chyba trochę bardziej to ogarnięcie wygląda.
Ja akurat miałem przyjemność obserwować jedno takie matsuri. Tam chyba Zenon, jeżeli pozwolisz, gdybyś mógł właśnie pokazać na YouTubie jedno ze zdjęć. Ono się nazywa Festiwal Kanda Matsuri.
Już leci. Proszę. O, widzę gajdzina.
No właśnie, dziękuję ci bardzo. No właśnie, tak więc to był festiwal, który odbywał się w dzielnicy zwanej Kanda. I akurat ten chram shintoistyczny, on znajduje się bardzo blisko Akihabary. W związku z tym wszelkie reklamy związane z tym świętem, a jest to święto religijne, miały swój taki weebu charakter. Na przykład namówiono rysowników, żeby udzielili swoich postaci z komiksów, które tworzą, bądź anime, do tego właśnie, żeby one reklamowały ten festiwal. No i tam na przykład można zobaczyć jakieś idolki z Love Live'a, które są poprzebierane właśnie jak uczestniczki festiwalu, bądź jak świątynne kapłanki Miko.
Dlaczego tak nie może być w Polsce? Idę do kościoła i zamiast pana miłego księdza, który będzie chciał mnie pogłaskać po głowie w wieku 12 lat, przychodzą takie idolki, wyskakują, kurde, są śpiewy, tańce, kurde, ja bym do kościoła chodził co tydzień, a u nich to takie rzeczy na porządku dziennym. W ogóle jak znam życie, to i pewnie gdzieś Touhou się pojawiało, bo przecież Touhou to jest cholernie religijna manga, tam wręcz shintoizm i buddyzm to praktycznie podstawa tego.
Tak, no tam jest takie drugie zdjęcie, może później je Zen pokaże, ale tam chyba...
Grafika Stacjon?
Tak, jest właśnie takie tabliczki szczęścia, na które zapisuje się swoje życzenie i wiesza się je gdzieś tam na wyznaczonym miejscu przy chramie. No i właśnie akurat w tym chramie Kanda Myoji przy Akihabarze, no właśnie tam często na tych tabliczkach szczęścia rysują jakieś postaci z kreskówek. No i chyba się tam przejawiają jakieś postaci z Touhou.
To jest po prostu boskie. Nie dość, że robią to jeszcze ci, co trzymają pieczę nad tą religią, tam prawdopodobnie te Shrine Maidens i inne osoby, one w ogóle nie mają z tym problemu. Po prostu dla mnie to jest wyśmienite. I to pokazuje, że ich religia nie wyklucza, nie dzieli, a wręcz łączy ludzi. No jasne, jest to robione trochę dla zarobku, ale cholera jasna, kto nie robi dzisiaj czegoś dla zarobku? Jeżeli przynosi to korzyść ogólną i wszyscy są zadowoleni, to cholera czemu nie?
To jest synkretyzm religijny, charakterystyczny dla Japonii, który... To jest ciekawe, bo się utrzymał długo. Buddyzm, wiesz, Shinto i buddyzm jakoś się nie zeżarły ze sobą i potrafią razem funkcjonować. To jest niesamowite, ale tak tam jest już. Chyba 1000 lat przeszło. Owszem, są te różne szkoły buddyzmu, to jest grubszy temat, ale no większość osób robi jedne rzeczy buddyjskie, a drugie robi shinto. No, ale to tak jak mówię, innym razem. Kurcie.
Wracając jeszcze do tego, do kwestii zarobków. Przy niektórych chramach i świątyniach można zobaczyć banery firm, które akurat dały datki na świątynię bądź chram. Tak więc ja tam widziałem, nie wiem czy kojarzysz, jest taka karcianka Vanguard, no i między innymi ich baner znajdował się przy świątyni. Albo można zobaczyć dzwon, który jest podpisany, że jest sponsorowany przez Matsushita Electronics, czyli tak naprawdę firmę, która stworzyła, do której należy marka Panasonic. I tam to nikt nie robi z tego wideł żadnych, tak? że pojawia się reklama, że pojawia się baner firmy, która sponsoruje dane święto bądź daną instytucję religijną. Co do tego synkretyzmu religijnego, o którym wspomniałeś, Zenonie, przez długi czas było tak, i nawet jeszcze można do dzisiaj spotkać w niektórych miejscach, że idziesz do świątyni buddyjskiej, a w świątyni buddyjskiej znajdujesz malutki ołtarzyk, który jest poświęcony bóstwom Shinto. Albo na odwrót, idziesz do chramu shintoistycznego, a widzisz figurkę Buddy. Kwestia jest taka, że Japończycy są zarówno i shintoistami, i buddystami, przynajmniej większość z nich. Dlatego i im się często nawet te religie mieszają i dlatego oni nie mają z tym żadnego problemu. Oni też nie są religijni, więc Ich religijność przejawia się tylko w tym, że oni jakby uczestniczą w jakichś wydarzeniach. Natomiast no, nikt nie będzie bił się za to, że ktoś wierzy w Buddę, a inny nie.
No to jest takie wspomnienie dawnych czasów, które w tym miejscu przetrwały do naszej epoki, kiedy to była norma. To była norma, nie było problemu. Nie było czegoś takiego jak nie tyle wojny religijne, co problemy z tolerancją, że ktoś tam jest z innej religii, bo można było wierzyć w jednego i w drugiego. Dopiero taką, nie pierwszą, ale taką, której się udało, postacią z ostrymi zaburzeniami osobowości, religijną, był Jahwe. Jahwe zafundował nam wiele różnych dziwnych wojen, ale Japonia do dzisiaj nam pokazuje, że można inaczej. Natomiast tam był problem z chrześcijaństwem, ale dlaczego i jaki, to już innym razem. Gumball, coś chciałeś?
Nie, chciałem powiedzieć, jak bardzo tolerancyjnym miejscem pod względem religii jest Japonia, bo tam, jasne, mieli problem, mają problem z chrześcijanami, ale ja uważam, że to jak ciekawie biorą sobie z różnych kultur pewne rzeczy, bo jasne, nie ma tam często, nie ma tam świąt Bożego Narodzenia, nie ma takich rzeczy, ale to nie znaczy, że na przykład nie robią sobie takich właśnie randek albo jakichś innych rzeczy w takim stylu świątecznym. O, dadzą sobie prezenty, tutaj się pojawi Pan Mikołaj, bo to jakaś taka figura i mają fajną zabawę, prawda? Czemu nie? I oni nie robią z tego problemu. U nas na przykład jak przychodzi Halloween, to zaraz przychodzi milion ludzi, to nie można, to nie wolno. A w Japonii przyszedł Halloween i oni się fajnie bawią.
Dla mnie to jest niebywałe. No nie? Wspominałem, Halloween było na terenach polskich, między innymi u ciebie, Kurcie, wcześniej niż chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jeszcze nie było, a Halloween już było na terenach polskich, więc bo to nie nasza tradycja. To jest bardziej nasza tradycja niż chrześcijaństwo. No, ale tak. W jakim okresie ty tam byłeś? Byłeś tam, a mówiłeś, nie, w maju, tak? A byłeś w grudniu? Rozważałeś, żeby ci się tam wybrać w grudniu? Jak to wygląda, wiesz, cała ta chryja z... No, będzie to KFC. Z Wigilią i Bożym Narodzeniem w Japonii właśnie.
No, jeżeli chodzi o Wigilię, to nie mogę... Znaczy, jedyne, co mogę robić, no to powtarzać to, co już mówili, nie wiem, inni mieszkańcy Japonii zagraniczni. No ja w Japonii nigdy nie mieszkałem, tak więc nie chciałbym się wiele wypowiadać w tym temacie. Ja mogę tylko mówić jakby o swoich doświadczeniach. W grudniu nigdy w Japonii nie byłem. Dwukrotnie jak byłem w Japonii, zawsze jeździłem w maju, no bo wydawało mi się, że to jest taki jakby najlepszy okres, bo jest jeszcze ciepło, ale nie gorąco tak jak w lato. A w maju, jeżeli mówimy o Japonii, to w maju potrafi być 26-28 stopni. Jest i tak ciepło. A jeszcze nie, a natomiast maj, no to jest to taki okres po tym kwitnieniu wiśni, a kwitnienie wiśni jest to taki okres w Japonii, kiedy bardzo dużo turystów zjeżdża. Tak więc, no jest takie rozluźnienie, nie ma aż tu turystów, hotele są dużo tańsze. No i jest, wydaje mi się, że to takim najlepszym okresem do podróżowania tam. Jest właśnie maj i początek czerwca.
Tutaj Tomu pyta o rachunki w porównaniu z zarobkami, etc., etc. No, kurta mierzył, nie? Więc nie wiem, na ile to pytanie jest zasadne. Możesz coś powiedzieć o cenach? To ja przypomnę tylko, że na chwilę obecną 1000 jenów to jest 36 zł, powiedzmy.
Tak jest. No to taki najłatwiejszy przelicznik to wygląda w taki sposób, że 100 jenów to jest dolar, tak? Więc odcinacie 2 zera i macie cenę w dolarach amerykańskich. Tak, no koszty życia i rachunki nie jestem w stanie powiedzieć, bo no, tak jak wspominałem, w Japonii nie mieszkałem nigdy. Natomiast jeżeli chodzi o ceny, z którymi może się spotkać turysta, ceny są zaskakująco niskie. W sensie często mówi się o Japonii, że deflacja jest taki bardzo... Wiesz co, nie wiem, z czego to wynika. Natomiast właśnie często mówi się o Japonii, że jest to taki dosyć drogi kraj. No, ale moim zdaniem, no nie za bardzo. W sensie, że bilet tam jest drogi, podróżowanie po tym kraju jest drogie, to prawda, transport publiczny jest drogi, bilety pociągowe są drogie, natomiast obiad w restauracji kosztuje poniżej 1000 jenów. Jak jecie obiad za 1000 jenów, to jest już taki naprawdę do dużej ilości albo naprawdę coś bardzo wysokiej jakości. Tak, czyli około 30 zł, około 35 zł i macie super obiad w restauracji. No to nie są wysokie ceny. Moim zdaniem.
No wiesz, to nie jest Bar Mleczny, ale tak jeżeli chodzi o kraj pierwszego świata, taki już wysoko rozwinięty, to jest taniocha.
No. Nocleg w hotelu, w takim, w którym ja nocowałem, a jest to taki... Ja nocowałem zawsze w takich hotelach trzygwiazdkowych, które miały łazienkę w pokoju oczywiście. Te hotele w Japonii są generalnie, te pokoje hotelowe w Japonii są dosyć małe, ale na jedną osobę na to wystarczą. I taka noc, taki nocleg w hotelu, takim trzygwiazdkowym, no, kosztuje około 350 zł. Za noc. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Tak dużo po Polsce nie podróżowałem, ale chyba wydaje mi się, że w Warszawie można znaleźć noclegi za dużo większe pieniądze.
No tak, tak, tak. Bez wątpienia. Bez wątpienia. Dobra, okej. Okay. Powiedziałeś Warszawa, duże miasto, Tokio. Coś wiesz o tym, jak się żyje na wsi? Bo to nie tylko, wiesz, ja rozumiem, że Japonia się kojarzy z tymi wielkimi miastami. Ale co z takimi mniejszymi miastami, jakimś ekwiwalentem Katowic, co z, wiesz, ze wsią po prostu? Jest tam jeszcze wieś?
Z tego co wiem, wieś jest jak najbardziej w Japonii, chociaż coraz bardziej wymiera. Aczkolwiek ten trend się odwrócił w czasie ostatnich wydarzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną na świecie. Bo z tego co słyszałem, było tak, że ci młodzi ludzie opuszczali te tereny wiejskie, że i udawali się do wielkich miast z poszukiwaniem pracy, a teraz w związku z tym, że większość osób pracuje jednak zdalnie, no to zaczęli wracać do rodziców. I ponownie zobaczymy na jak długo, ale ponownie wieś japońska zaczęła odżywać. Jeżeli chodzi o wieś, ja w Japonii byłem tylko w Tokio i w Yokohamie, czyli w dwóch największych miastach tego kraju. Wieś jedynie obserwowałem przez okna pociągu, którym jechałem z i na lotnisko. Tak więc nie mogę wiele powiedzieć, natomiast no, widziałem te pola ryżowe, widziałem takie świątynie, które stoją pośrodku niczego, wokół otoczone lasem albo polami.
Jak wygląda takie pole ryżowe i kurde, czym oni to zbierają? Mechem?
Wiesz co, mają takie odpowiednie traktory, które wjeżdżają po prostu w to bagienko i zbierają jakoś ten ryż.
Myślałem, że takie, wiesz, mechy z tymi ich kamami, sierpami dziwnymi tak chodzą, jak chlast, chlast, chlast.
To by było dobre.
No, tam,
mech rolniczy.
Okej, okay, a ja się chciałem pożegnać, bo tak na sekundkę dosłownie przyszedłem.
Bardzo ci dziękuję za telefon.
No, także trzymajcie się i jeszcze miłej rozmowy o tej Japonii.
Nie puścimy się i słyszeliśmy pewne głosy u Gambola. Dziękuję za wielkie poświęcenie, to dla mnie to zrobił specjalnie, także wielkie halo.
Po telefon Gambol.
Jeszcze raz dyszka tutaj brutto od Tomu i Gosi na cichą myszkę. Aż taki wkurza. Muszę więcej klikać, to wtedy się lepiej nazbiera na cichą myszkę. I spytać Kloda, ile kosztuje taka cicha myszka. Ciekawe, czy by wiesz, czy bym to kuchu nie robiło w głowę. Czy jeszcze ważniej, słyszenie tego, czy czucie tego kliku? I teraz dzięki tej myszce pięknie i cudownie polecimy do tej nowoczesności. Słuchaj, bo w takim powszechnym mniemaniu jest coś takiego, że powiedzmy 10 lat do przodu, 20 lat do przodu nawet jest Japonia. Jak ty się poczułeś, jak tam byłeś? Nie? Czy faktycznie miałeś takie wrażenie?
To znaczy tak, jeżeli o to chodzi, to Japonia jest jedną nogą 20 lat do przodu, a drugą nogą 50 lat do tyłu. Do przodu, jeżeli chodzi o takie rzeczy właśnie jak architektura, miasto Tokio nocą wygląda jak z Blade Runnera, autentycznie. Są właśnie niektóre takie... W niektórych dzielnicach można obserwować po prostu nocne neony, a można obserwować kolejki, które jeżdżą, które nie są obsługiwane przez człowieka, tylko są obsługiwane przez komputery. Taką kolejką między innymi można dojechać na Odaibę, czyli na tą sztuczną wyspę. Można sobie siąść z przodu w przednim wagoniku i widzieć przed sobą trasę pociągu. Nie ma żadnego człowieka, nikt tym nie steruje. Tak więc jeżeli chodzi o te rzeczy, to Japonia jest dużo do przodu, jeżeli chodzi właśnie o transport i rozwiązania architektoniczne. Do tyłu jest natomiast, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak internet i jeżeli chodzi o takie rzeczy jak płatność kartą.
Jak Boga nie kocham, to są te rzeczy, które obstawiałem. Ludzie sobie chyba nie zdają sprawy z tego, że Polska jest w ścisłej czołówce, jeżeli o to chodzi światowej.
Tak, no ja akurat jestem przyzwyczajony do tego, że ja w ogóle w Polsce nie używam gotówki. Zawsze staram się po prostu płacić kartą. Mhm. A w Japonii jest tak, że właściwie kartą będziecie w stanie zapłacić, zapłacicie w supermarkecie, w konbini, okej. W niektórych restauracjach to także zapłacicie kartą, no i może w sklepach z elektroniką i sklepach odzieżowych. Natomiast w większości restauracji czy w większości muzeów, gdzie chcecie sobie kupić bilet, albo na przykład tak kupia rzecz nawet jak często kupno biletu na pociąg, czy po prostu, żeby przyjechać z jednego punktu A do punktu B w środku miasta, nie ma po prostu płatności kartą i tyle. Oni tam po prostu korzystają z gotówki.
No, wydaje mi się, że to jest jakiś taki dziwnie pojęty konserwatyzm niż jakaś taka dbałość o anonimowość. Ja tutaj zaznaczam, że jestem wielkim zwolennikiem gotówki i ona powinna zawsze być, ale nie będę kłamał, realnie płacę blikiem albo kartą zbliżeniowo. No. Jest z nami Grzesiek Bukowski. Hej, hej, hej. Co cię tutaj przywiało? Co chcesz zapytać? Halo?
Cześć, Grzesiek.
Cześć, Kurt. Fajnie powiadasz o Japonii, fajnie się słucha. Fajny też telefon miałeś w środę, taki jeden z ciekawszych w ogóle chyba. Ja jak będzie nagroda
nocników
pod koniec roku, to będę głosował na ciebie. A chciałem zapytać o filozofię Kaizen, która to czy jeszcze żyje, czy to jest bardziej mit taki, który Japończycy opowiadają ludziom z Zachodu, że oni tak udoskonalają te małe rzeczy, małe poprawki robią w nieskończoność, czy to tylko powojenne czasy, kiedy się odradzali, to Kaizen jakoś było w użyciu, a teraz to tylko legenda po nim została. Nie wiem, czy zaobserwowałeś na co dzień, czy właśnie jeszcze w kulturze, w filozofii.
No muszę się niestety rozczarować, w sensie ja znam ten termin Kaizen, się z nim spotkałem, natomiast no, to nie jest coś, co ja mógłbym zweryfikować albo dostrzec podczas swojego turystycznego pobytu w tym kraju, a więc no, niestety nie jestem w stanie ci na to pytanie odpowiedzieć. To jest raczej pytanie do osób, które albo mieszkały w Japonii, albo na przykład do Polaków, którzy pracują w japońskich firmach w Polsce.
No tak, no w sumie kiedy byłeś na wakacjach poniekąd, no to trudno, w fabryce nie siedziałeś, to bardziej z tego tytułu po fabrykach się nie szwendałeś pewnie.
No nie, nie, zdecydowanie nie.
Bardziej z tego
aczkolwiek tytułu są typałem... Aczkolwiek są takie fabryki faktycznie w Japonii, które można sobie pozwiedzać, ale ja niestety w takiej nie byłem.
Aha, spoko, dobra, no to sobie doczytam. Co jeszcze chciałem powiedzieć, że ciekawe robią, znaczy inaczej, mam kolegę, który jest zafascynowany japońską technologią i to tak od lat 70., tak, po lata 90. w ten czas. I to się skończyło, tak, bo Amerykanie zrobili finansowy atak jakby na Japonię. I właśnie rozwalili im cały ten przemysł. To jest bardzo ciekawa historia, ale może to kto innym razem, bo fajnie mówisz o Tokio, o Zeniu.
To faktycznie, faktycznie można coś takiego zauważyć, o czym mówi Grzegorzu, w sensie na przykład będąc tam, ja zauważyłem, że Japończycy korzystają na przykład tylko wyłącznie z iPhone'ów. Widziałem tylko jedną osobę, która korzystała z innego telefonu, który nie był iPhone'em, a korzystał z telefonu LG. Japońskich telefonów po prostu nie ma. W sensie to znaczy, one są oczywiście do kupienia, sprzedają je w Japonii, natomiast nie są powszechne. I chyba ten mit Japonii jako takiego przodownika, jeżeli chodzi o technologię, no już się skończył jakieś 20-30 lat temu.
No.
Już dużo bardziej prześcignęli ich Koreańczycy, a być może teraz ich nawet zaczynają prześcigiwać Chińczycy.
Aha. To mnie zdziwiłeś, że tam już tylko panuje iPhone, bo faktycznie pamiętam w jakichś takich różnych 101 East z Al Jazeera, czy nawet w jakichś polskich produkcjach, jak pokazywano Japonię, to były tam jakieś kosmiczne, dziwne marki telefonów, które wykorzystywały sieć jakąś super nowoczesną, nie taką jak w Polsce i na Zachodzie, i one robiły w ogóle cuda i wszystko tam było i tak dalej. Tym podobno teraz mówisz, że tam iPhone'y takie zwykłe po prostu dominują.
To o czym mówisz, to faktycznie to były te słynne japońskie telefony z klapką, które faktycznie Japończycy mieli taki dostęp do internetu w telefonach w poprzedniej dekadzie, w sensie w latach 2000-2010, na długo, długo przed Zachodem. Natomiast no, to się już skończyło, tego już nikt nie używa i ten jakby te telefony japońskie i ta technologia nie wyszła poza Japonię, no to ja przyszedł do nich iPhone, w którym okazało się, że hej, każdy teraz może sobie napisać aplikację, jeżeli tylko wpłaci rocznie $100 Apple'owi. Więc ten iPhone jednak to praktyczność smartfonów, które przyszły z Zachodu, no to jednak wygrała i pokonała tą rodzimą japońską technologię. Tutaj jeżeli już zahaczyliśmy o ten temat, o takich nietypowych rzeczach, które istnieją w Japonii, a nie istnieją poza nią, to można wspomnieć o telewizji. Ponieważ co ciekawe, ta telewizja wygląda troszkę inaczej niż na Zachodzie. I tu już nie mówię o takich głupich programach, które kojarzymy typu Takeshi Castle, czy różnych variety show, które są wieczorem. Jeżeli włączycie sobie wieczorem japońską kablówkę, to na każdym kanale zobaczycie coś, co się nazywa variety show. Variety show jest to taki typ programu, w którym zaprasza się różnych celebrytów i albo gadają na jakiś dany temat, nie mając o tym zielonego pojęcia, albo pokazuje im się na jakiś filmik i to jest coś w stylu YouTube'owych reaction videos. Tylko że zamiast no-name'a jakiegoś z YouTube'a, to widzicie reakcję na przykład, nie wiem, jakiegoś aktora, czy nie wiem, dziewczyny, która jeździ figurowo i zdobyła medal na olimpiadzie.
No, wydaje mi się, że te formaty już jakoś do Polski trafiają, ale to nie ze mną gadać i ja się na telewizji jakoś nie znam. Tutaj chyba
natomiast
Takeshi Castle trafił. Takeshi Castle trafił do Polski już w sumie. Tak mi się wydaje. Albo przynajmniej na Zachód, w sensie ten format.
I jedna rzecz o japońskiej telewizji i zakończymy ten temat. W czasie oglądania jednego z takich variety show pokazali jakiś konkurs, że typu wyślij SMS-a, czy zadzwoń do nas, a wygrasz zestaw noży, czy zestaw kosmetyków. I w tym momencie, kiedy mówili o tym konkursie, to na telewizorze wyskoczyła taka wiadomość pop-up, jak wyskakuje podczas przeglądania różnych stron. I ona mówiła, że naciśnij przycisk zielony na pilocie telewizora, żebyś poczytał informację dotyczącą zasad tego konkursu. Czyli mają po prostu pop-upy w telewizji, które można obsługiwać.
Smart, bardzo smart TV. Wrzuciłem tutaj też coś takiego dla mnie niezrozumiałego, ale to chyba wygląda jak metro i reklama czegoś ujbowskiego. Co to jest?
A wiesz co, to akurat zrobiłem zdjęcie. To akurat było na stacji, nie na stacji metra, tylko to było akurat na tej stacji głównej w Tokio. No i tutaj jest reklama z karty Suica. Karta Suica jest to taka karta przedpłacona, którą wykorzystuje się głównie do podróży środkami transportu miejskiego, czy to właśnie metra, czy to właśnie autobusami, ale także koleją, oczywiście w jakichś wyznaczonych granicach. Polega to na tym, że płaci się jakieś pieniądze, w sensie podchodzi się do automatu, kupuje się taką kartę, później można ją doładować jakąś kwotą, powiedzmy 5000 jenów i później za 5000 jenów można jeździć. Jeżeli się przechodzi przez bramkę, no to wystarczy, że się kartą nad tą bramką przejedzie i ona ci pobiera z tej karty już pieniądze.
Karta
pobiera
miejska.
Ci te środki.
Karta miejska.
Tak jest, taka karta miejska, tylko że ona jest dużo bardziej zaawansowana, bo między innymi można tą kartą płacić w niektórych sklepach, niektórych konbini, albo na przykład można ją także, za nią także kupować jakieś napoje bądź przekąski z automatów.
O, automaty. A tutaj, no.
Tak, a tutaj ta reklama, którą widzisz, to jest to takie jakby, to jest chyba zareklamowana taka możliwość połączenia tej Suiki z jakąś kartą kredytową, która się nazywa View. Jak widzisz tam na dole, tam są pokazane różne, są pokazane loga różnych sklepów. Jest Lumine, czyli to jest taki sklep z taką drogą odzieżą, taka galeria handlowa, jest Big Camera, czyli sklep z elektroniką. Jest to karta kredytowa, która łączy funkcje pewnie jakiegoś takiego programu dla klientów, a także funkcje karty Suica. A postać, która znajduje się na reklamie, to jest to Arealka z serialu i z komiksu Dr. Slump. I może ktoś widział kiedyś na RTL-7.
Jak się nazywa? Arealka?
Arealka, tak. To jak, tak się nazywa w polskiej wersji.
Jak ta słynna polska Weebu?
Tak, dokładnie. No właśnie Arealka, ta słynna polska Weebu wzięła sobie ksywkę od Arealki z Doktora Slumpa.
A, myślałem, że to jest po japońsku bulimia. No ale okej. Okay. Dobrze, okej. Okay. I faktycznie, wiesz co, jak tak słucham ludzi, którzy tam byli, coś widzieli, albo tam mieszkają, to faktycznie utwierdzam się w przekonaniu, że ta taka jakaś innowacyjność japońska jest mocno, mocno przereklamowana. Że nawet ta Polska taka dziwna zapyziała, no chyba nie ma się czego wstydzić, nie? I to też jest taka w ogóle rzecz, którą coraz częściej widzę, wśród znajomych, którzy polecili do jakiegoś kraju dziwnego, czy coś takiego. Dziwnego, albo mniej dziwnego, bardziej zaawansowanego. Na przykład, powiedzmy, starszych ludzi, którzy pojechali do Stanów, do Kanady, po latach, siedząc w Polsce przez większość życia, wiesz co, polecili sobie w jakichś ostatnich latach, wracają i na pytanie, czy jak to tam jest, czy tak jest dużo lepiej w ogóle, coraz częściej ci ludzie stwierdzają, no, kraj jak kraj. Polska się nie ma czego wstydzić.
Nie, akurat nie. To tutaj, jeżeli powiem tak, dużo bym bardziej wolał żyć w Japonii, jeżeli chodzi o takie ułatwienia jak transport czy kupowanie różnych rzeczy. W sensie tam wszystko jest zrobione tak, że ci podstawią pod nos i wszystko jest łatwo dostępne, łatwiej się podróżuje. Natomiast no, faktycznie te płatności kartą, a właściwie ich brak, no to no jest to duży minus jednak dla takiego człowieka, przynajmniej jak ja. No jeżeli ktoś płaci gotówką, jest do tego przyzwyczajony, no to dla niego nie będzie widział tego jako minus.
No tak, oczywiście, że tak. Natomiast kwestia jest możliwości, wiesz, póki nikt nie każe płacić tylko i wyłącznie elektronicznie, zawsze z tyłu jest ta gotówka, to spoko, nie? Jeżeli nie będzie tej gotówki, to bym się zaczął martwić, nie? Ja jestem wielkim, tak jak mówię, wielkim zwolennikiem gotówki, natomiast realnie płacę elektronicznie, prawie zawsze. Mało się, nie mam czego wstydzić, że tak powiem, i jestem leniwy. A Japończycy chyba nie są
leniwi. Ja też bym wolał, żeby było więcej opcji, tak? Po prostu tyle. Większy wybór. Czy chcę płacić gotówką, czy kartą.
Dobra, wiesz co, mamy jeszcze parę tematów, które nie są zamknięte. Na przykład, dobra, bierzemy ostatnie pytanie. Czy spotkałeś kogoś, kto coś tam wiedział o Polsce?
Czy spotkanie kogoś, czy ktoś tam wiedział o Polsce? No wiesz co, nie za bardzo, no bo tak jak mówię, no ja tam byłem w celach turystycznych. Tak więc no raczej nie podbiegałem do obcych ludzi, i żeby pytać się ich o różne rzeczy. Raz czy dwa, jeżeli ktoś w sklepie, czy raczej było w restauracji, pamiętam, wszedłem kiedyś wieczorem w nocy do takiej restauracji, gdzie akurat też znowu byłem jedynym białasem i starszy pan, który był takim właścicielem, wiesz, zobaczył, że czy przyszła jakaś biała twarz do niego, no to po prostu się mną zainteresował, no i właściwie pełnił rolę takiego kelnera, w sensie pytał się mnie, co podać, doradzał, który napój, które danie wybrać, no i się mnie tak dopytywał, że skąd jestem. Ja mówię, że z Polski. A z Polski. A jak jest po polsku, tam dzień dobry albo smacznego. Powiedziałem. No i tyle tak naprawdę. No nikt nie mówił, że Polska, ach, kraj Chopina, czy Wałęsy, czy Jana Pawła II. Nie, takich rzeczy nie było.
Na koniec widzę, że tutaj Racuch ostro dojechał. Czy słyszałeś w Japonii kiedyś utwór Enola Gay? OMD.
Słyszałem, ale to utwór brytyjski.
Enola Gay, tak?
Tak, bo to chyba brytyjski zespół śpiewał.
Znaczy OMD, ja nie, no w sumie chyba wyglądają na Brytoli, takich jak ten, jak, no nieważne, jak się ta kapela nazywa, patrz, zapomniałem, mniejsza z tym. I co, Japończycy w ogóle czają, o czym jest ta piosenka?
Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie pytałem się Japończyka, czy słuchałem na Ligę.
A to mam do ciebie taką małą prośbę, będziesz takim ambasadorem nocników następnym razem. Jak polecisz do Japonii, a wierzę, że polecisz, to proszę cię, weź i pogadaj z jakimiś ciekawszymi osobami. Mam jakieś takie niejasne wrażenie, że ciężko tam jest o jakieś takie, wiesz, randomowe rozmowy w knajpie. Nie wiem, turystycznie nie słyszałem, żebyś powiedział, że byłeś gdzieś tam, poszedłeś sobie solo do knajpy i z kimś tam zagadałeś na jakiś temat. Jest to w ogóle wykonalne?
Nie mam pojęcia. To znaczy, pewnie to by było wykonalne, gdyby moja znajomość japońskiego była większa. No bo ja znam japoński na takim bardzo, bardzo podstawowym poziomie, żeby na przykład poprosić kelnera o to danie, albo żeby mi podał tamtą koszulkę, bo chciałbym ją oglądać, albo zapytał się kogoś w informacji, gdzie jest ta bramka, do której mam przejść. A raczej na takie z bardziej abstrakcyjne tematy nie mógłbym prowadzić niestety rozmowy z nikim. A tak jak mówię, no Japończycy angielskiego nie znają.
Niebywałe, ale gdzieś musi być jakaś enklawa ludzi, którzy znają ten japoński, może gdzieś są jacyś ekspaci, kurde, może to jest jakiś pomysł, żeby czegoś się dowiedzieć więcej na stopie turystycznej.
Na pewno tak, ale no tak jak mówię, no i ja tam byłem głównie po to, nie żeby rozmawiać z osobami, tylko żeby sobie pozwiedzać fajne miejsca, no i przywieźć parę takiego stafu, który mnie interesuje, głównie mangowego.
A nie głównie, poza mangowym stafem?
Co znaczy? To znaczy jedzenie też przywoziłem japońskie, no więc... Chociaż nie, to także kupiłem sobie, wiesz co, na przykład słuchawki, te, które mam w tym momencie na uszach, no bo one kosztowały dużo, dużo taniej niż w Polsce. To jest w ogóle taka porada, że jeżeli wybieracie się do Japonii i chcielibyście sobie kupić jakiś sprzęt, to warto go kupić właśnie, warto pomyśleć, żeby go nie kupić w Japonii, bo po pierwsze jest on dużo tańszy, a po drugie, jako że jesteście obcokrajowcami, to możecie go zakupić bez japońskiego VAT-u.
A co z cłem?
Z cłem? To słuchaj, no przechodzisz po prostu na lotnisku Okęcie przez bramkę, nic do oclenia i tyle. Nie, serio, chyba wiesz co, nikt cię nie złapie i nie udupi za to, że przewozisz sobie słuchawki czy iPhone'a, no. Nie wydaje mi się.
No tak, niby osobista rzecz. W końcu mogłeś to mieć swoje już, zanim tutaj wróciłeś.
Dokładnie. A że są zapakowane w opakowaniu, no to cóż.
Nie? I że tam paragon wystaje.
W oryginalnym opakowaniu.
Dziwnymi myśleczkami. To taki protyp musicie sobie wyjąć i takimi bardzo zajętymi biznesmenami. Tak, tak. To, nie, nic nie ma. Tak? Co? Nie słyszę? Halo? Tak, mówcie. I ten. Ale jaka jest ta różnica w elektronice cenowo? Tak procentowo.
Tak procentowo? Wiesz co, różnie. Ja pamiętam te słuchawki, które właśnie mam na sobie, kupowałem w roku 2017. One w Polsce kosztowały 1100 zł, a ja je tam kupiłem za około 800 coś.
No, to więc bardzo ładna różnica.
Jest różnica. A poza tym, no na przykład, no jeżeli ktoś jest fanem produktów firmy Apple, Ja akurat nie jestem, nigdy nie miałem nic żadnego produktu firmy Apple, natomiast one są tam ciut droższe niż w Stanach Zjednoczonych i Japonia jest właśnie drugim najtańszym krajem, jeżeli chodzi o produkty Apple, tak więc no, jeżeli wam nie przeszkadza klawiatura w laptopie japońska, no to warto tam. Jeżeli chcielibyście coś kupić sobie Apple, a będziecie w Japonii, no to podejrzewam, że warto.
No dobrze. Myślę, że mam jeszcze parę tematów, które są godne przegadania. Myślę, że warto będzie kiedyś
wrócić. Ja bym wrócił
do jedzenia.
Nie, nawet nie do jedzenia. Bym wrócił właśnie do tych takich różnic, które widać między Polską a Japonią. W sensie do tych rzeczy, które mnie zdziwiły, bo mam wrażenie, że ten temat jeszcze tak nie został zbyt dobrze wyeksploatowany. Mm-hmm. Co takiego mnie zaskoczyło tam jeszcze? Tak?
To może to zostawmy na drugi raz.
Aha, okej.
Okay. Nie, naprawdę przysięgam, trzymam cię na drugi raz. To nie jest takie, o dobra, już skończymy, słuchaj, wiesz, następnym razem tego, nie, pój drogi, nie, będzie drugi raz. Nie wiem, czy ci pasuje za tydzień, czy za dwa, ale będzie drugi raz.
Za tydzień nie, bo akurat za tydzień będę pracował, ale za dwa, no podejrzewam, że tak.
I coś więcej o animu i mandze powiemy, co tam jest na miejscu. Dogadamy się, że w międzyczasie jakoś się to wszystko wyklaruje. Tymczasem mieliśmy zakontraktowane dwie godziny minęły, myślę, że się podobało, bo ruch na czacie był dobry, donaty jak na tą porę też były całkiem niezłe. Rośnie co prawda teraz liczba oglądających, ale trzeba powoli zwolnić miejsce audycji z antypodów. Ja ci bardzo dziękuję, no i po prostu zapraszam na następną audycję w temacie, bo to jest po prostu część pierwsza.
Również dziękuję za zaproszenie, dziękuję za odsłuchiwanie, no i jeżeli wam się podobało, no to dajcie znać w komentarzach.
No, dokładnie, dajcie znać w komentarzach, łapkujcie w górę, w dół, jak uważacie. I ja jeszcze raz przypominam, moim planem jest, żeby ta audycja wyciągała co ciekawszych nocników. Wszyscy są ciekawi, ja i owszem, ale niektórzy mają do powiedzenia takie rzeczy, których inni nie mają do powiedzenia. Myślę, że Kurt bez wątpienia jest jedną z tych osób. Dlatego będzie też w drugiej audycji. Usłyszycie też na pewno jeszcze kiedyś tu Humbę. Bez wątpienia. No i do usłyszenia kiedyś tam. Dzięki wam wielkie. Cześć.